Houston.
Panie radny, bardzo prosimy, będziemy rozpoczynać obrady. Czas minął. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 26. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam, że jest kworum do podejmowania uchwał. Witam również kierowników jednostek, komendantów Państwowej Straży Pożarnej, Policji, dyrektorów wydziałów. Chciałem również powitać, wśród nas jest przewodniczący Rady w Goleniowie, pan Łukasz Mituła, jest wiceburmistrz Nowogardu, pan Krzysztof Kolipski, skarbnik gminy Nowogard, pan Marcin Marchewka. Bardzo serdecznie wszystkich witam i oczywiście zarząd na czele starostą panem Tomaszem Kuliniczem. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie wniosków, jego uzupełnienie lub zmianę. Chciałem powiedzieć, że zostały wszystkie dokumenty przesłane radnym zgodnie z przyjętą zasadą. Czy ktoś z pań radnych ma propozycje czy wnioski do dzisiejszego porządku? Zgłosił się pan starosta Kulinicz. Panie starosto, oddaję panu głos. Proszę bardzo. No czekaj, może to źle zrobię.
Proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wprowadzić do porządku obrad nowy projekt uchwały jako podpunkt 5. Wiem, że porządek zmieniany został już wstępnie Państwu przekazany. Chodzi o projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, który był omawiany na komisjach. Zarząd również go zatwierdził, natomiast nie było możliwości wysłania tego materiału Państwu ze wszystkimi materiałami na sesję. To jest pierwszy punkt.
Dziękuję bardzo. To jest jako punkt...
Nowy 10.
To był punkt 10.
Tak, panie przewodniczący.
Tak. Proszę bardzo, jeszcze.
Tak, chciałem powiedzieć, że w punkcie 9 jest autopoprawka uchwały dotyczącej zmiany budżetu i tak samo autopoprawka dotycząca informacji, sprawozdania z realizacji programu polityki rozwoju. To są wnioski Państwa zgłoszone na komisjach. Został ten program poprawiony, to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. To mam rozumieć jako rozszerzenie punktu 9.
Jako tak. Znaczy nowy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście sobie też zabiorę głos, muszę wyłączyć. Pan radny Jerzy Jabłoński, proszę bardzo, oddaję panu głos, panie radny. Proszę. Nie wiem, coś mi się dzisiaj jeszcze po dużej przerwie myli chyba. Proszę, jest?
Jest w tej chwili. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja proponuję, aby w porządku obrad dzisiejszej sesji, myślę, że na samym początku sesji, dać możliwość wysłuchania tu przedstawicieli gminy Nowogard, pana wiceburmistrza i skarbnika, w sprawie dość kontrowersyjnej decyzji, która ma zapaść w sprawie drog pieszojezdni w Kulicach. To jest droga powiatowa od 4 lat i ona jest w planie i na ostatniej sesji 9 marca powstał dwugłos. Z jednej strony pan wicestarosta zapewnił władze gminy, że w tym roku ten projekt nie będzie realizowany, natomiast starosta w dniu sesji poinformował, że panowie nie mieli upoważnienia, pan wicestarosta i pan dyrektor zarządu dróg nie mieli upoważnienia do tego, żeby w tej sprawie zabierać głos. W związku z tym wiele kontrowersyjnych opinii krąży w Nowogardzie, zarówno w mediach społecznych, społecznościowy, jak też bezpośrednio do mnie parę osób dzwoniło, żeby ten temat wyjaśnić do końca, stąd prosiłbym o wprowadzenie na początku sesji, żeby panowie no nie czekali do godzin, późnych godzin, ten temat związany z wyjaśnieniem tego problemu.
Dziękuję bardzo. Proponuje pan jako punkt?
W punkcie przed po przyjęciu protokołu sesji poprzedniej.
Jako punkt czwarty?
Tak.
Dziękuję bardzo. Sobie też muszę zabrać głos, przerzucić. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę. Wysoka Rado, przystępujemy do uzupełnienia porządku dzisiejszych obrad. Pierwszy z pana starosty był wniosek o ujęcie w punkcie 10 tej propozycji projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2018-2031. Proszę bardzo, kto z państwa panów radnych jest za umieszczenie to w porządku dzisiejszych obrad? Głosujemy przez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 16 radnych jest za, a więc został on wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad jako punkt 10. Dziękuję bardzo. Przygotuję jeszcze pani Agata propozycję do zgłoszonego wniosku pana radnego Jabłońskiego. Proszę. Proszę bardzo, jest propozycja pana radnego Jerzego Jabłońskiego o umieszczenie jako punkt 4 wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji wysłuchania przedstawicieli gminy Nowogard w sprawie pieszojezdni w Kulicach. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem tej propozycji? Proszę o podniesienie ręki. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę również. Dziękuję bardzo. Proszę odczytać wynik głosowania na obecnych 16 radnych, 9 wyniki głosowania jest za, 5 przeciw, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że został ujęty w porządku obrad punkt 4. Jako punkt 4. Wszystko. Przystępujemy do realizacji punktu 3. Przyjęcie protokołu z obrad 25 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 lutego. Kto z państwa panów radnych ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 25 sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Proszę bardzo o czytanie. Na obecnych 16 radnych jest za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do realizacji punktu 4, który został zgłoszony przez radnego pana Jerzego Jabłońskiego. Proszę bardzo, referował będzie pan wiceburmistrz Krzysztof Kolipski. Proszę bardzo, jest mikrofon. Bardzo, bardzo proszę. Nie mamy tak do przemównicy. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Kolipski, jestem zastępcą burmistrza Nowogardu. Halo? Mamy w tej chwili pewien...
Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, bardzo tu proszę gdzieś bardziej z przodu, bo to na każdy będzie pana widział. Proszę bardzo. Baterie
działa. Chodzi o inwestycje, budowę chodnika w Kulicach. Chodnik znajduje się przy drodze powiatowej, jak już tutaj pan radny Jabłoński wskazał. Można powiedzieć, że od dłuższego czasu jesteśmy domówieni, my, czyli gmina Nowogard z powiatem goleniowskim, co do tego, że będziemy te inwestycje finansowali pół na pół. Czyli połowę wykłada powiat, połowę wykłada gmina Nowogard. My, gmina Nowogard, mamy zabezpieczone środki na całość tej inwestycji już od 2 lat, czyli mieliśmy w budżecie gminy Nowogard na rok 2700 zabezpieczone środki na całość tej inwestycji i w roku 2018 również mamy zabezpieczone na całość tej inwestycji, czyli 500 tysięcy złotych. Szacuje się wartość inwestycji na około 1 milion złotych. W związku z tym, że środki są zabezpieczone w budżecie, burmistrz Nowogardu Robert Czapla przygotował projekt porozumienia i na początku stycznia, zdaje się 10, podpisał projekt tego porozumienia na całość tej inwestycji i projekt ten został przesłany do starosty. Projekt ten przewidywał etapowanie tej inwestycji, czyli można najpierw wykonać dokumentację, sfinansować to, można wykonać część budowy, sfinansować, rozliczyć do końca roku. Nie było wymogu, że to musi się zamknąć w roku 2018. Tutaj od razu uprzedzę może zastrzeżenie pana starosty, że jeżeli były jakieś nieprecyzyjne zapisy, nikt nam tego nie zgłaszał, z naszej strony nie ma żadnego problemu, możemy przecinek, kropkę postawić, czy jakieś słowo dopisać. Nie ma tutaj z naszej strony żadnego problemu, możemy to porozumienie zmienić. W każdym bądź razie do dnia dzisiejszego to porozumienie nie zostało podpisane. Natomiast ze strony starosty, ze strony zarządu powiatu wpłynęło do nas porozumienie na wykonanie dokumentacji. Zdaje się, że na około 40-80 tysięcy złotych łącznie koszt tej dokumentacji, czyli gmina 40 tysięcy pokrywa, powiat 40 tysięcy złotych. Termin wykonania dokumentacji 30 listopada 2018. Otrzymujemy także pismo podpisane przez wicestarostę, w którym jest wprost wpisane, że zwraca się zarząd powiatu do gminy Nowogard o zabezpieczenie środków na rok 2018 w wysokości 44 tysięcy złotych. Natomiast nie przewiduje się w tym roku, czyli w roku 2018, budowy tego chodnika, tylko dokumentacja. Wszystko w porządku. Przychodzi sesja 9 marca. Przyjeżdża pan starosta i na tej sesji wspomina o tym, że jest możliwość wykonania wcześniejszej, w terminie wcześniejszym tej dokumentacji i jest możliwość wykonania i rozpoczęcia budowy jeszcze w tym roku. W związku z tym mamy dwie sprzeczne informacje. Jedna jest taka, że w tym roku tylko dokumentacja, a z drugiej strony, że dokumentacja i rozpoczęcie budowy. Okej, nie ma problemu. Ja przyjechałem tutaj do państwa po to, żeby otrzymać jasny przekaz. Czy w tym roku robimy tylko dokumentację i wówczas zabezpieczamy i wydatkujemy z naszego budżetu 40 tysięcy złotych? Czy też oprócz tej dokumentacji będzie jeszcze rozpoczęcie budowy? Jeżeli rozpoczęcie budowy, to o jakich środkach mówimy? Czy to jest 100 tysięcy, czy to jest 400 tysięcy? Gminy Nowogard nie stać na to, żeby w budżecie mrozić pieniądze na inwestycji, która nie będzie mogła być zrealizowana w tym roku. Jeżeli dostaniemy jasny sygnał, że w tym roku potrzeba będzie na ten chodnik 100 tysięcy, to my te środki zabezpieczymy, a pozostałe środki przeznaczymy na inne inwestycje. Chodzi tylko i wyłącznie o jasny sygnał. I to tyle w tej sprawie. Nie wiem, czy pan skarbnik jeszcze chce się
dodać. Myślę, że pan dobrze wyjaśnił, panie burmistrzu.
bardzo bym prosił, szanownych Państwa, o po prostu pochylenie się nad tym problemem i zrozumienie nas tutaj jako organu wykonawczego gminy. Mamy dwuznaczne informacje. Mieszkańcy również mają problem, nie wiedzą, co się dzieje. Burmistrz chce ściągnąć pieniądze z inwestycji, która ma być wykonana, bo taki sygnał płynie od pana starosty. A z drugiej strony my nie chcemy mrozić pieniędzy w budżecie, ponieważ wiemy, że ta inwestycja prawdopodobnie nie będzie wykonana w tym roku i te 500 tysięcy, które mamy w budżecie, nie będą wykorzystane do końca roku właściwie na pewno. Proszę o zajęcie.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Myślę, że odniesie się do tego pan wiceburmistrz i pan starosta. Panowie starostowie, oczywiście. Skarbnik pewnie by się cieszył, że trochę miałby więcej pieniędzy. Znamy te rzeczy. Bardzo proszę, kto już z panów uzgodniliście, będzie w tym temacie zajmował głos. Jak się ktoś zgłosi, to oddam mu głos. Proszę bardzo, zgłosił się pan Tomasz Kolini, starosta. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosta. Proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, ja bym chciał zapytać, czy może państwo radni chcieliby coś dopowiedzieć, żeby nie zrobiła się z tego dyskusja dialogowa, że ja odpowiem za chwilę państwo radni, więc jeżeli pan radny Jabłoński mówi, że do niego zgłaszają się również mieszkańcy, to chciałem zapytać, czy pan radny wnioskodawca chciałby coś dodać do tematu, żeby mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tym tematem, a nie tak, że będziemy sobie tutaj robić komisję śledczą.
Panie starosto, ja myślę, że pytanie było proste pana burmistrza, czy będą wykorzystane w tym roku pieniądze w ulicach, czy nie. I tu nie będziemy toczyć jakiejś dyskusji, bo koło tego można polityki dużo zrobić, ale chodzi o konkretne odpowiedzi, czy będą, czy te pieniądze mają wykorzystać na inny cel, czy na ten, który jest tam zaplanowany. Bardzo proszę, konkretnie się odnieść.
Dobrze, odnoszę się w takim razie do zapytania pana burmistrza. No niemniej jednak moja wypowiedź będzie musiała być troszkę bardziej złożona i przedstawić państwu, skoro jest dyskusja na Radzie Powiatu o zadaniu przy naszej nieruchomości, przedstawię też krótką historię, bo pan burmistrz wspomina tutaj na początku o tym, że porozumienie wpłynęło 10 stycznia. Natomiast w ogóle się nie wspomina o tym, o czym też mówiłem państwu. Mówię tutaj o przedstawicielach gminy Nowogard na sesji w Nowogardzie. Porozumienie w tej sprawie zostało wysłane 13 listopada poprzedniego roku do pana burmistrza, kiedy to my, stojąc na stanowisku jako zarząd i też wcześniej rozmawialiśmy z radnymi, uważaliśmy, że należałoby to wykonać w takiej formule, że najpierw robimy dokumentację, to co państwu niejednokrotnie mówiłem, z której będzie wynikał przede wszystkim kosztorys, zakres, jakie koszty są do poniesienia na wypłatę odszkodowań, bo z dokumentacji wyjdzie nam dokładnie, a nie to, co było w koncepcji bardzo ogólnie, które działki muszą zostać podzielone i wywłaszczone. Chciałem też przypomnieć, że zmieniliśmy zadanie ze ścieżki schodnika na ścieżkę pieszo-rowerową czy ciąg pieszo-rowerowy, co się wiąże z tym, że ta inwestycja będzie miała szerszy zakres, czyli po prostu sama długość tego ciągu będzie szersza niż chodnik. To wszystko powoduje, że tak dużo niewiadomych, kiedy planujemy również zaprojektować tam kanalizację deszczową, a dla państwa wiedzy od 5 marca wykonawca tą dokumentację realizuje. Mamy uzgodnione, że 5 kwietnia po miesiącu wykonawca dokumentacji musi przedstawić zarządowi powiatu koncepcję wstępną, pokazującą w jakim kierunku ten ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Kulice miałby przebiegać. My w tym momencie mamy możliwość reagowania, czy pewne szerokości, pewne wejścia w tereny prywatne są właściwe. Wiemy też, ile mamy do przesunięcia mniej więcej ogrodzeń, naniesień i innych drzew i tak dalej. Wiemy, jakie są wypłaty odszkodowań. To wszystko powoduje, że bazujemy na konkretnych danych. Pan burmistrz zapytuje, czy te pieniądze będą wykorzystane. Więc ja mówię o tym, że my realizujemy założenie, które zostało przyjęte w roku poprzednim. To, że pan burmistrz Czapla już w 2016 roku, wtedy kiedy my jeszcze nie byliśmy gotowi, jako Rada Powiatu, mając inne zadania również w Nowogardzie, gdzie przypomnę, zrealizowaliśmy szereg inwestycji na wiele milionów złotych, po prostu nie było możliwości, aby w tamtym czasie, bo pan burmistrz stwierdził ostatnio w mediach, w telewizji, że od kilku lat walczy z powiatem. Ja powiedziałem, nie traktuję tego jako walkę, tylko jako element, który powinniśmy w końcu mogły zamknąć. W związku z tym, że w listopadzie znalazły się oszczędności, zaproponowaliśmy podpisanie porozumienia na dokumentację, która, jak powiedziałem, pokazałaby nam wszystkie szczegóły dotyczące przyszłej inwestycji. I to porozumienie do dnia dzisiejszego nie zostało przez Państwa podpisane, a w ślad za tym przyszło kontrporozumienie. Pytanie tylko po co? Bo Państwo podtrzymywaliście wcześniej informację, że chcecie zrobić to w formule zaprojektuj i wybuduj. Następnie już w tym porozumieniu styczniowym zostało faktycznie to zmienione, że w związku z tym, że radni Rady Miejskiej i nie wszyscy, bo przypomnę, pan burmistrz nie był za tym, żeby to wprowadzać, bo w budżecie, w projekcie budżetu przedstawionym przez burmistrza na kulice było 0 zł. Radni zmieniając budżet 27 grudnia, część radnych, która chciała to wprowadzić, no, wprowadziła to jako nowe zadanie. W związku z powyższym w styczniu ponownie wysłałem do pana burmistrza projekt porozumienia z listopada, aby tym samym torem zrobić dokumentację i wiedzieć za kilka miesięcy, jaki jest koszt, jaki jest zakres i czy nas stać i ile jesteśmy w tym roku w stanie wykonać. Teraz jeżeli chodzi o porozumienie, o którym mówi pan burmistrz, o tym rozmawialiśmy również na sesji w Nowogardzie. Szanowni Państwo, ja to porozumienie mam przed sobą, myślę, że pan burmistrz też. Pan skarbnik również się wypowiadał, że oprócz tego, iż w jednym z paragrafów jest zapis, że powiat wykona zadanie, czyli dokumentację i budowę chodnika czy ciągu pieszo-rowerowego w roku 2018, stwierdziliśmy, że jest to nierealne. Możemy oczywiście rozmawiać o zmianie, to co mówi pan burmistrz, dlaczego nikt nie występował. Ale ja zapytuję pierwotnie, dlaczego nikt nie chciał podpisać porozumienia na dokumentację i dzisiaj, kiedy ta dokumentacja jest wykonywana, a mogła być już prawie gotowa, bo gdybyśmy w listopadzie podpisali to porozumienie, to w marcu byśmy byli daleko już zaawansowani z tą dokumentacją. Dzisiaj się tylko wspomina o tym, dlaczego starosta czy powiat nie chce podpisać porozumienia ze stycznia. Bo było nierealne dla nas i niosło dużo zagrożeń, a oczekiwaliśmy, że nasze porozumienie, które było pierwotne, będzie przedmiotem rozmowy, a nie nowe, które powstało nie wiem w jakim celu. I teraz idąc dalej, żeby już kończyć powolutku. Szanowni Państwo, wspomniałem o tym na sesji w Nowogardzie i powtarzam to, bo takie są fakty. Pan wicestarosta powiedział o tym, że według niego zagrożenia są bardzo duże, żeby zrealizować to zadanie, czy w części, czy w całości i miał do tego prawo. Ja osobiście uważam, będąc w stałym kontakcie z panem projektantem, który mówi wyraźnie, że są realne szanse, nie to, co mówił pan burmistrz. Tak, założenia są takie, że porozumienie mówi o 30 listopada jako o takim terminie bezpiecznym. I nie czepiajmy się teraz tych dat jako dat ostatecznych, tylko bazujmy na tym, co jest teoretycznie realne. Jeżeli do 15 października wykonawca, firma pana Adama Bukowickiego, ma nam wykonać dokumentację i z rozmów, które prowadziłem przy podpisaniu umowy oraz aktualnych, które są prowadzone dosyć szybko, bo nawet pobrane zostały już mapy z naszego ośrodka geodezyjnego, wynika wyraźnie, że jeżeli nie będzie problemów, między innymi chociażby w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, bo czasami zdarzają się problemy z opiniowaniem pewnych rzeczy, to jest realna szansa, że pan wykonawca dokumentację będzie w stanie przedstawić w okresie wakacyjnym. A chciałem Państwu też powiedzieć, że wykonawca ma nie tylko przedstawić dokumentację, ale również pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę wiąże się z tym, że jest ono wydawane w okresie około 2 miesięcy przed zakończeniem 15 października, a dokumentacja jest gotowa wcześniej. Więc też nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli wykonawca się wywiąże z tego i przedstawi nam dokumentację, żeby przetarg, czy przygotowanie do przetargu rozpocząć w miesiącu sierpniu. W tym momencie jest realna szansa, żeby do końca września, czekając na pozwolenie na budowę, móc rozpisywać przetarg i móc realizować zadanie. Nie chcę blokować pieniędzy gminnych, bo to nie o to chodzi, że teraz będziemy sobie robić, proszę Państwa, na złość. Ja jestem za tym, co mówiłem na sesji 9 marca. Poczekajmy jeszcze może miesiąc czy dwa, bo rzadko się pewnie zdarza i u nas w Radzie Powiatu, i u Państwa, i w każdej gminie, żeby w marcu ściągać pieniądze, bo wszyscy wiedzą, że to nie będzie robione. Dlatego ja apelowałem, poczekajmy do maja, najpóźniej do czerwca. My często z panem skarbnikiem i z zarządem również proponujemy Państwu takie rozwiązania. Poczekajmy do końca pierwszego półrocza, czy do pierwszego półrocza, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku pójdziemy. Jeżeli się okaże, że projektant powie nam za miesiąc czy dwa, wniosku, że są bardzo duże zagrożenia wykonania tej dokumentacji, natychmiast Państwa poinformujemy. Jeżeli projektant nam powie, że są realne szanse, ale wykonanie może być tylko 20-30% ścieżki i też to będzie skosztorysowane, też o tym powiemy od razu, że nie wykonamy na 500 tysięcy, a wykonujemy powiedzmy na 200 i po 100 się składamy. Bo mając zabezpieczenie pewnej rezerwy w budżecie powiatu na inwestycje, my dzisiaj też nie jesteśmy w stanie, nie znając właśnie tych dokumentów, przedstawić wyraźnie, jakie są możliwości i kiedy możemy to rozpocząć, tak? Zapewne za chwilę będzie jeszcze dyskusja i będę musiał w jakiś sposób odpowiadać, ale fakty są takie, że cały harmonogram prac wyniknie jakby z rozmów z panem projektantem, które będą pierwsze spotkanie z zarządem, będzie 5 kwietnia. I ja nie chcę w tym momencie stawiać czy państwa radnych Rady Miejskiej, czy panów burmistrzów po jednej, czy po drugiej stronie. Decyzję podejmie Rada Miejska, czy te pieniądze z inwestycji kulickiej, zresztą sam pan burmistrz mówił o tym na sesji 9 marca. Panowie i panie radni, dajcie te pieniądze dzisiaj na warunkowo. Jak się okaże, że starosta jest gotowy, czy powiat jest gotowy w miesiącach późniejszych, te pieniądze z powrotem wrócą na Kulicę. I ja to zostawiam jakby do dyspozycji Rady Miejskiej. Osobiście uważam, że pomimo pewnych wątpliwości czy pewnych zagrożeń ze strony projektanta, jakaś część, nadal tak uważam, jest do wykonania jeszcze w roku 2018. Zwłaszcza, że warunki pogodowe ostatnich lat pokazują, że zima tak naprawdę przychodzi gdzieś koło lutego, marca. I październik, czy listopad, czy grudzień mógłby spokojnie służyć do wykonania choć części tego ciągu pieszo-rowerowego. Ale to jest wszystko teoria, bo jest za wcześnie. Państwo oczekują od nas decyzji, czy zarząd potwierdzi dzisiaj, że wykona. Nie wiem. Wszystko powiedziałem, zależy i w ciągu 2-3 miesięcy po informacji od projektanta będziemy w stanie urealnić harmonogram wykonania dokumentacji i po tym, jak poznamy te wszelkie koszty związane z jej realizacją, z tym, ile musimy dać na wykup tych gruntów, bo z jednej strony mieszkańcy wyrazili wolę, że przekażą te grunty bezpłatnie, ale idąc tymi przepisami, które obowiązują, tak naprawdę powinniśmy w pewien sposób policzyć to i mieszkańcom to wypłacić. To jest inna kwestia później, że będziemy próbowali namówić ich, żeby te kilka metrów przekazać na potrzeby powiatu, ale to wszystko wyjdzie nam w praniu. My dzisiaj trochę chodzimy po jak we mgle, nie wiemy dokładnie, jaki będzie zakres i taka jest moja odpowiedź, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie realnie tego określić. To będzie może po spotkaniu 5 czy 6 kwietnia, jak pan projektant przedstawi nam koncepcję i zaczniemy oczekiwać na kolejne elementy tej dokumentacji, będziemy w stanie urealniać harmonogramy wykonawstwa, czy też przekazanie dokumentacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos ma pan radny Kazimierz Lębas. Proszę, oddaję panu głos, panie radny. Proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym ze 3 zdania w sprawie tego problemu. Problem, proszę państwa, rodzi się stąd, że zarówno pan burmistrz, jak i pan starosta ze sobą nie rozmawiają w tej sprawie. Ja myślę, że to jest główny problem tego, że my nie możemy dojść. Ale będę się opierał na pismach, faktach, które również mam tu przed sobą i parę szczegółów chciałem tu dopowiedzieć. Wspomnę, że przynajmniej od 4 lat ja dopominam się o tą inwestycję i od 4 lat kilkakrotnie na sesji zawsze dopytywałem się, w jakim stanie jest realizacja tego zadania, bo wiedzieliśmy, że największy problem był tam z tym wywłaszczeniem i tak dalej, i tak dalej. Właściwie nigdy do czasu, kiedy to się znalazło w budżecie, my nie mieliśmy żadnej informacji. Ale panie starosto, ja chciałbym się odnieść tylko do 3 dokumentów. Nie będę mówił już to, co się działo w poprzednich latach, bo byśmy tu za dużo, powiedzmy, czasu na to poświęcili. W 2018 roku Rada Miejska w Nowogardzie postanowiła, że przeznacza 40 tysięcy na dokumentację i 460 tysięcy na budowę, na realizację tej inwestycji. I takie są zapisy w budżecie gminy Nowogard. W styczniu burmistrz Nowogardu przekazał swoją koncepcję i pismo do państwa, w którym w tej umowie ja nie znalazłem zapisu, który mówi, że ta inwestycja musi być zrealizowana w 2018 roku. Paragraf drugi wyraźnie mówi, że powiat zobowiązuje się do realizacji zadania, budowa i tak dalej, i dalej. Nie ma tu dat. Chciałem powiedzieć. Także nie z tego porozumienia, z tej umowy nie wynika, że gmina zobowiązała powiat do wykonania tej inwestycji w 2018 roku. I tak jak zresztą rozmawialiśmy z panem burmistrzem, z panem starostą, bo przez minutę kłamał, kilkakrotnie rozmawialiśmy, staliśmy na tym, przyjmiemy to zadanie, realizujmy w jakimś zakresie, jak trzeba, to go etapujmy, bo nie jesteśmy w stanie zrobić, nie mamy pieniędzy w jednym roku, to go etapujmy. Dla mnie natomiast takim dziwnym zbiegiem okoliczności jest to, że do gminy wpływa pismo podpisane przez wicestarostę, że powiat zobowiązuje się zrealizować w 2018 roku dokumentację i prosi o zabezpieczenie na ten cel kwotę 44 403 zł dokładnie. Gmina, mówię, ma zabezpieczone 40, czyli musi być przesunięcie do 4 tysiące, żeby powiedzmy to zobowiązanie wypełnić. Ale do tego pisma podpięta jest umowa podpisana przez pana przewodniczącego zarządu Tomasza Kulinicza i członka zarządu Tomasza Stanisławskiego, z której wynika, że w 2018 roku realizujemy wykonanie dokumentacji, której termin wykonania zostanie zrealizowany do dnia 30 listopada. Tak? Jest zapisane w tym porozumieniu, w tej umowie. W związku z tym, przyjmując, że takie jest stanowisko zarządu, no bo dwóch członków zarządu podpisało tą umowę, która wpłynęła do gminy, należy domniemywać, że w 2018 roku zarząd proponuje wykonać dokumentację. I tu w tym piśmie dalej pisze, że w przypadku państwa woli wspólnej realizacji zadania w 2019 roku na tą okoliczność zostanie spisana kolejna umowa partnerska. Czyli z tego wynika, że realizacja inwestycji byłaby przewidywana jest na 2019 rok. Ja mam prośbę i wniosek, panie przewodniczący, do rady, żebyśmy my zobowiązali, ponieważ jest taki dwugłos zarządu, żebyśmy my zobowiązali zarząd, żeby w terminie, nie wiem, tygodnia, zarząd jednoznacznie wypowiedział się co do realizacji tej inwestycji. Uważam, że dokumentacja jest rzeczą bezsporną, natomiast jeżeli widzimy, to znaczy jeżeli ta umowa jest sprzeczna z faktem takim, że ta umowa, że wykonanie dokumentacji może być wcześniejsze, tylko nie wiem dlaczego w takim razie w tej umowie państwo napisaliście, że realizacja dokumentacji to 30 listopada, to 30 listopada to nas już nie ma w tej radzie, chciałem państwu powiedzieć, bo jesteśmy już po wyborach.
Nie wszyscy.
Tej rady nie ma, ja nie mówię, że radnych nie ma, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Tak, żebyśmy się rozumieli. My nie mamy już wtedy wpływu jako ta rada na realizację tego zadania. I ja myślę, że poszedłbym dalej. Jeżeli z ustaleń pana starosty wynikałoby, że jesteśmy w stanie zrobić jakiś chociaż jeden mały etap, znaczy byłbym panie starosto, żeby rozpocząć tę inwestycję, to określmy, że jesteśmy w stanie w tym roku zrobić za 200 tysięcy zadanie, czyli obydwie strony mają na ten cel przeznaczyć po 100 tysięcy złotych, pod warunkiem, że my w budżecie na ten cel te 100 tysięcy złotych od razu przeznaczymy. bo na dzień dzisiejszy my mamy tylko pieniądze w rezerwie, natomiast nie mamy tych pieniędzy przeznaczonych na to zadanie. I wtedy bym oczekiwał, ja nie mówię o dokumentacji, tylko mówię w ogóle o zadaniu. I wtedy powinniśmy konkretnie napisać. W budżecie na 2018 mamy kwotę zarówno 44 tysiące z tym kawałkiem na projekt i 100 tysięcy złotych w budżecie powiatu, tyle samo oczekujemy od gminy Nowogrodz, na rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji tej inwestycji. Realistami. My więcej nie jesteśmy w stanie w tym roku zrobić. Oby tylko się udało w ogóle wejść na ten etap. 200 tysięcy to jest 1/5, czyli to jest jakieś 150 metrów tego chodnika. I w związku z tym tak, myślę, że nie ma co już więcej dyskutować na ten temat. Myślę, że takie zobowiązanie, taki wniosek składam i myślę, że powinniśmy zobowiązać, żeby zarząd jednoznacznie, żeby nie było tylko dwóch głosów. Śmiesznie wygląda, jak się czyta. Starosta mówi na sesji, że on nic nie wie, że takie pismo do gminy wpłynęło. Natomiast no, ja jestem w posiadaniu zresztą tego pisma. No, nam się przedstawia, że takie pismo po prostu do gminy 22 marca wpłynęło, także
dziękuję. Panie radny, czy to jest wniosek formalny?
Tak.
Dziękuję bardzo. Zgłasza się starosta, pan Tomasz Kulić i myślę, później oddam panu głos, pan skarb nie chciał, tak? Nie pan, panie burmistrzu. Ja myślę, że tak, moglibyśmy to dużo gadać między sobą, ale takie wnioski się nasuwają, jak mówi pan radny Lempas. No trzeba siąść i rozmawiać, chłopie. Nie da się inaczej zrobić, jak bez jakichś konkretnych rozmów, ustaleń, bo to każdy będzie miał swoje racje i starosta ma rację, i burmistrz ma rację, a te pieniążki gdzieś tam krążą. Oddam głos panu staroście i oddam, albo panie burmistrzu, bardzo proszę, niech pan teraz zajmie głos, a później dam panu staroście, żeby to określił. Bardzo proszę. Pan burmistrz Krzysztof Kolipski, proszę.
Dziękuję serdecznie. Panie przewodniczący, szanowni radni, o to właśnie mi chodziło. Pan starosta przed chwilą właśnie powiedział, że jest możliwe rozpoczęcie budowy tego chodnika i taka informacja płynie też do mieszkańców. Mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego, skoro starosta mówi, że możliwe jest wykonanie tego chodnika, to burmistrz chce zabrać pieniądze z budżetu gminy Nowogrodz na te inwestycje. O to właśnie chodzi, że ten dwugłos, ta dezinformacja jest bardzo negatywna dla naszych mieszkańców i dla naszych radnych. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, w jakich jesteśmy realiach. Prowadzimy rozmowy w tej chwili z marszałkiem. Marszałek mówi, kładzie na stół 500 tysięcy złotych i mówi, dołóżcie drugie 500 tysięcy złotych, robimy chodnik w Warnkowie. I tutaj nie ma żadnych dyskusji, żadnych projektów, żadnych przepychanek. Dajecie 500 tysięcy i w tym roku mamy chodnik w Warnkowie. Natomiast jeśli chodzi o budowę chodnika w Kulicach, my kładziemy, gmina Nowogrodz, kładziemy na stół 500 tysięcy złotych i mówimy, proszę bardzo, dołóżcie drugie 500 tysięcy złotych i zróbmy chodnik w Kulicach. Pan starosta tych pieniędzy nie chce wziąć. Nie wiem dlaczego. Nie chce podpisać porozumienie. Przysyła nam porozumienie na dokumentację. Na 40 tysięcy złotych. Ale jednocześnie mówi, że będzie budował chodnik w Kulicach. Szanowny panie starosto, gminy Nowogrodz nie stać na to, żeby pan przez 2 czy 3 miesiące czekał, czy projektant skończy dokumentację we wrześniu, czy też w listopadzie się okaże, że to się przyciągnie być może nawet do stycznia. Jeżeli mielibyśmy dojść do porozumienia, a jesteśmy jak bardziej skłonni do tego, to proszę podpisać takie porozumienie, przedstawić nam harmonogram realny, że w tym roku potrzebuje pan 100 tysięcy, 150, 200 tysięcy czy 500 tysięcy złotych. Wówczas wszystko jest jasne. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Panie starosto, chciał pan zabrać głos. Bardzo proszę. Oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Widzę, że przynajmniej klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówi jednym głosem. Szkoda, że nie ma tego głosu przy głosowaniu nad budżetem. Szanowni Państwo, odniosę się do tego, co mówił pan radny Lembas. Brak rozmowy. Panie radny, szanowni Wysoka Rado, O czym tu rozmawiać, jeżeli od listopada nie otrzymuje negatywne informacje w sprawie naszego pomysłu, naszej propozycji współpracy, żeby iść kierunkiem, o którym będę musiał znowu powtórzyć, czyli najpierw dokumentacja, a z niej wszelkie szczegóły i robimy dalej. Więc tu nie chodzi o rozmowę. W tym momencie po podjęciu 9 marca przez Radę Miejską, a wcześniej 27 grudnia budżetu, a 9 marca uchwały intencyjnej, nic nie stoi na przeszkodzie, by pan burmistrz podpisał porozumienie i byśmy mogli mieć ewentualne zabezpieczenie zwrotu kwoty po wykonaniu dokumentacji. Co do umowy, paragraf 7, panie radny, mówi o tym, że zadanie zostanie wykonane. Zadanie, które w paragrafie chyba pierwszym czy drugim, mam to otwarte na urządzeniu, mówi o wykonaniu dokumentacji i ciągu pieszo-rowerowego. Stąd były nasze obawy, żeby nie podpisywać takiego porozumienia, a skupić się na naszym pierwotnym, o czym będę powtarzał, i zrobić dokumentację, z której wszystko będzie wynikało. To, że gdzieś u nas była rozbieżność zdań, o niczym nie świadczy. Świadczy o tym, że pan wicestarosta może mieć mniejsze zaufanie do projektantów, bo niestety wiele ostatnich dokumentacji, ja też o tym wspominam, kończy się tym, że projektanci się nie wyrabiają. My wiemy o tym, że mają bardzo dużo wygranych przetargów i są zagrożenia. Ja mówię o tym, że pan Bukowiecki w rozmowie zapewnia, że zrobi wszystko, aby nie był to 30 listopada, o czym mówił pan radny, bo nasza umowa z panem Bukowieckim jest na 15 października, a często i to jest stosowane od wielu lat, wpisujemy terminy do umów z pewnym marginesem, żeby nie było konieczności biegania między sobą i podpisywania aneksów. I to, co mówił pan burmistrz, ja nie zamierzam wpływać, panie burmistrzu, ani na radnych, ani na to, żeby gminę było stać czy nie stać na mrożenie pieniędzy. Tylko zdaję sobie sprawę, że nie jest to, że jest to prawdopodobnie nieliczna inwestycja, która przesuwana jest w marcu, bo nie wiemy, co będzie. Państwo pewnie w swoim budżecie mieliście w ostatnich latach i będziecie mieli takie sytuacje, że będą zagrożone. Ja jestem nawet zwolennikiem podpisania trzeciego porozumienia, które będzie realne wtedy, kiedy będę znał szczegóły od wykonawcy. Wtedy, gdyby nawet można było podpisać umowę dwuletnią, jaki jest kłopot, żebyśmy spotkali się koło maja, a państwo i tak jak chcecie, to te pieniądze nawarunkowo sobie przesuniecie i z zapowiedzią, to co mówiłem wcześniej burmistrza, wrócicie z tymi pieniędzmi, skoro pan burmistrz chce budować i my chcemy, to będziemy to robić. Podpiszmy umowę, kiedy będziemy znali szczegóły harmonogramu czasowego i zakresu od pana wykonawcy przy dokumentacji. Powiedzmy w czerwcu czy w lipcu. Umowę, która będzie zakładała pewien realny czas na ten rok, ale jednocześnie będzie zakładała wykonanie całości w roku 2019. Pan radny tutaj mówi, że się skupi na trzech pismach. Ja patrzę na wszystkie pisma, które są wymieniane, a jest ich dużo od listopada 2017 roku. My realizujemy dokumentację. Czy pan burmistrz podpisze to porozumienie na dofinansowanie w kwocie 50%? To jest już sprawa burmistrza. My realizujemy to i oczekuję, że po prostu te słowo dane będzie wywiązane. Ja nie mówię, panie burmistrzu, że ja nie chcę tych 500 tysięcy, bo takie hasła padają w wypowiedziach i właśnie w mediach społecznościowych. My dajemy, ja daję, już pomijam, jak te pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie. Nie chcę do tego wracać. Ale fakty są takie. Ja chętnie przyjmę te pieniądze, ale w momencie, gdy będę znał realia przedstawione przez projektanta. Ja nie jestem w tym momencie jasnowidzem i nie będę tutaj robił, brzydko mówiąc, z mordy cholewy, że państwu naobiecą, a później będą puszczane filmy. Przecież pan powiedział 15 marca, że pan to zrobi. Przecież pan powiedział, że to będzie. Poczekajmy jeszcze miesiąc, dwa. Jeżeli państwo chcecie, przesuwajcie te pieniądze głosami radnych Rady Miejskiej. Ja w to nie ingeruję. Tylko wtedy oczekuję, że jeżeli pieniądze zejdą z budżetu, skoro wam tak zależy na chodniku w Warnkowie, bo marszałek daje, wróćmy do rozmowy, kiedy my będziemy znali szczegóły i wtedy rozumiem, zapewnienie ze strony gminy będzie, że te pieniądze od nowa pojawią się w budżecie, tak?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że chyba wyraźnie żeśmy to określili jedną i drugą stronę. Możemy się czuć jako Wysoka Rada, że byliśmy integracyjnie, żeśmy złączyli jedną i drugą stronę. Ale tu padł wniosek pana radnego Lembasa, wyłączę pana starostę, padł wniosek pana Lembasa i myślę, że przegłosujemy ten wniosek, żeby zarząd się wypowiedział w tym temacie, konkretnie to, co oczekuje gmina Nowogard i swoje tutaj uwagi. Ja też uważam, że skoro mamy coś robić, to musi być projekt, dokumentacja, wiemy co, ile kosztuje i nie robimy nic w ciemno, bo
dzisiaj wydać pieniądze też tak nie możemy, a za dużo ich nie mamy, podobnie jak i gmina Nowogrodz, pewnie tych dostatka nie opływamy. Jest wniosek pana radnego. Czy ktoś z radnych chciałby zająć głos? Myślę, że chyba wystarczający, jak strony najbardziej zainteresowane wypowiedziały się w tym temacie, powinno nam to wystarczyć. Ale jest taki wniosek i bardzo proszę pani Agato, tylko go opiszę i byśmy przegłosowali. Co wypiszesz? Chciałem też powiedzieć radnym, że od przyszłych już kadencji będziemy głosować wszyscy, wszystkie z naszych głosowania będą wydruki imienne, także ktoś mówi o głosowaniu imiennym, będą takie wydruki, każdy będzie mógł się zapamiętać, a będziemy od razu mogli emitować jako kamera do różnych odbiorników. Wysoka Rado, jest wniosek. Rada Powiatu w Goleniowie zobowiązuje zarząd powiatu do wypowiedzenia się w terminie 14 dni w sprawie wydarzenia z kwestii realizacji inwestycji pieszej jezdni w Kulice. Może on nie jest tak do końca opisany, ale wiemy, że chodzi tutaj o Kulice i bardzo bym prosił, kto jest za tym, żeby taki wniosek podjąć, przekazać Radzie. Proszę o głosowanie. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Proszę odczytać. Na obecnych 16 radnych 12 jest za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się, a więc Wysoki Zarządzie, bardzo proszę odpisać. A myślę, że lepiej jakbyście się spotkali razem i porozmawiali. Służę swoim gabinetem, mam go wolny od czasu do czasu. Także dziękuję bardzo. Myślę, że wszystko, panie burmistrzu. Dziękujemy. Zbierajcie pieniążki dla Nowogrodu, bo się zawsze przydadzą. Dziękuję panu. Przystępujemy do dalszej realizacji naszego programu. A więc jako punkt 5 będzie ocena stanu sanitarnego powiatu goleniowskiego za 2017 rok. Do tematu prowadzi nasz starosta pan Tomasz Kulnicz. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Materiał był przedstawiany na komisjach przez nowego naszego inspektora sanitarnego dla powiatu goleniowskiego. Były zadawane pytania. Gdyby jeszcze były, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Chciałbym poprosić komisji przewodniczących. Pierwszy to jest Sylwester Górzny, pan szef Komisji Społeczno-Oświatowej. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie radny. Proszę.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Rzeczywiście, żeśmy analizowali raport, sprawozdanie, które przedstawił pan inspektor. No najpierw należą się ogromne słowa uznania panu inspektorowi, pracownikom, którymi zarządza, za ten materiał przedstawiony. Jest obszerny, jest merytoryczny, jest szczegółowy. Wszystkie dziedziny zostały poruszone. Objaśnienia pana inspektora pozwoliły nam jednogłośnie, pozytywnie zaakceptować to sprawozdanie. Dziękuję wam.
Dziękuję bardzo panu. W imieniu Komisji Rewizyjnej i Budżetowej głos zabierze pani Beata Maryluk-Starczewska. Po prostu nie są obecni jeszcze. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Połączone Komisje Rewizyjna i Budżetowa również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały informacje. Pan inspektor bardzo merytorycznie odpowiedział na nasze pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jesteśmy w dyskusji na ten temat. Ocena stanu sanitarnego powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo, jeśli ktoś z państwa, panów radnych, chciałby zadać pytania w tym temacie. Jest pan radny Kazimierz Lembas. Proszę, oddaję panu głos, panie radny. Proszę.
Panie przewodniczący, ja nie może nie w formie pytania, ale chciałem tutaj, korzystając z tej okazji, że jest pan inspektor i jesteśmy wszyscy, podziękować za bardzo dobrą współpracę pomiędzy tą jednostką a jednostkami, które współpracują z sanepidem. Uważam, że współpraca jest bardzo dobra, merytoryczna i w imieniu swoich wszystkich współpracowników chciałem za tą współpracę bardzo podziękować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne podziękowania? Powiem. No, jest pani Teresa Chodyko. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję. Dziękujemy. Witamy pana inspektora, powiatowego inspektora sanitarnego w Goleniowie, pana Marka Frydrycha. Jest nam bardzo miło i my jako radni myślę, że przyłączymy się do pomysłów pana inspektora. Jeżeli będzie potrzeba, to będziemy głosować za. I chciałam podziękować właśnie za pracę dla pana inspektora i wszystkich pracowników. Praca jest bardzo odpowiedzialna, bo zapewnia nam bezpieczeństwo zdrowotne. I to, że spożywamy, na przykład, nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień, to, że spożywamy żywność, która spełnia wymagania higieniczne, pijemy wodę, która również spełnia wymogi i normy. W zakładach pracy warunki spełniają określone wymagania w zakresie występowania czynników szkodliwych i warunków higieniczno-sanitarnych. Warunki higieniczno-sanitarne odpowiednie są również w placówkach oświatowych. I za to wszystko, że tak się dzieje, że to jest takie wszystko normalne dla nas. Dziękujemy bardzo. I to znaczy, że mamy takie zapewnione bezpieczeństwo, to znaczy, że inspekcja sanitarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna dobrze pracuje, czyli działa na zasadzie profilaktyki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Zamykam dyskusję. Panie inspektorze, już nie ma. Tyle preambuł pan usłyszał, coś pan chciał dodać jeszcze, żebyśmy coś... A to jeszcze będziemy głosować, nie wiemy, czy przyjmiemy. Informacje różnie bywa, no ale przyjmujemy to. Proszę bardzo, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania i dopiero potem możesz pan powiedzieć. Proszę bardzo. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem oceny stanu sanitarnego powiatu goleniowskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnienie, ciśnięcie. Nie ma pana Jabłońskiego? Nie ma. Proszę bardzo, podsumowanie. Na obecnych na sali 15 radnych jest za. Dziękuję, gratulujemy panie inspektorze. Możesz pan dwa słowa powiedzieć, nie więcej. Proszę.
Panie przewodniczący, panie ja chciałem serdecznie podziękować w imieniu przede wszystkim zawsze z Niemców, ale oczywiście po prostu w praca, bo ten 2017 rok nie przewidział 2017 innymi problemami, niż które pomogą, ale serdecznie jeszcze raz na to dziękuję. W imieniu przede wszystkim pracowników, których jest bardzo wiele, a mamy tak dużo pracy i patrzę tam tutaj uwagi i podziękowania przekażę. Myślę, że będą dobrze wybrane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przystępujemy do realizacji następnego punktu, to jest analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. To jest jako punkt 6, bo tu jeszcze widzimy tą starą numerację, a więc jako punkt 6 jest. Proszę bardzo, kto będzie przedstawiał analizę stanu bezpieczeństwa i porządku? Pan starosta Tomasz Kulinicz, bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto.
Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Materiał na komisjach przedstawiał pan komendant powiatowy inspektor Krzysztof Targoński. Dzisiaj w zastępstwie jest zastępca komendanta pan Krzysztof Pawlik. Były pytania, były odpowiedzi. Nie wiem, czy jeszcze państwo chcieliby zadawać. Jeżeli tak, to bardzo proszę. Materiał jest przyjęty przez komisję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Posłuchamy, co miały komisje do powiedzenia. Komisja do spraw społeczno-oświatowych, pan Sylwester Bożny. Proszę bardzo, daję panu głos.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Podobnie jak przy poprzednim raporcie, w sprawozdaniu, pan komendant Targoński szczegółowo omówił wątpliwości, które nas nurtowały. Materiał żeśmy analizowali. Było wiele pytań, na które właśnie, tak jak już wspomniałem, szczegółowo pan komendant odpowiadał i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy ten materiał.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, kto będzie mówił teraz z Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej. Kto będzie mówił?
Pan Bogdan.
Ale się nie zgłosił. Proszę bardzo. Pan Bogusław Grość. Bardzo proszę, oddaję panu głos. W imieniu dwóch komisji. Ja,
wiceprzewodnicząca, więc nie wiem.
No proszę bardzo, już pan się zgłosił, niech pan proszę.
W imieniu połączonych Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Rewizyjnej chciałbym poinformować, że materiał został omówiony i przyjęty jednogłośnie. No, przepraszam, nie głosowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu golonowskiego? Proszę. Wszyscy oddali głos. Proszę podsumować. Na ulic wszystkich 15 jest obecnych, 15 było za, jeden nieobecny, niegłosujący. Została przyjęta analiza stanu. Również dziękujemy panie komendancie za przedstawioną analizę i bezpieczeństwa nigdy za wiele. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulnicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Podobnie materiał tym razem o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej był omawiany na komisjach i podobnie jak w poprzednich materiałach zostaliśmy zapewnieni przez komendantów, inspektorów, że możemy czuć się na terenie powiatu bezpiecznie. Niemniej jednak, nie wiem na ile pan komendant, bo też nie uczestniczyłem w całej komisji, ale należy zwrócić uwagę na szereg inwestycji i zakupów, które zostały poczynione w ramach straży pożarnej, czy to zawodowej, czy ochotniczej. No i gdyby jeszcze były pytania, jest pan komendant z nami, także bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. A to muszę panu wyłączyć. Panie Górzny, niech pan się zgłosi jeszcze raz. No to może teraz pani Beata Baryluk-Starczewska w imieniu Komisji Połączonych. Proszę bardzo, pani głos.
Dziękuję bardzo. Połączone Komisje Rewizyjna i Budżetowa pozytywnie zaopiniowały materiał, który był bardzo obszerny, merytoryczny i przedstawiony w sposób bardzo dla nas jasny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Społeczno-Oświatowej pan Sylwester Górzny. Proszę, oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję. Tutaj również pan komendant Krzypczak szczegółowo objaśniał sytuację odnośnie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Martwił nas stan sprzętu, przestarzały sprzęt, który jeszcze jest na wyposażeniu jednostek, a mnie szczególnie troszkę zaniepokoiła sytuacja w ochotniczych strażach pożarnych, kiedy pan komendant był łaskaw wspomnieć, że w tej chwili no nie garnie się młodzież do tych jednostek i to jest taka niepokojąca troszkę wiadomość, ale bez zastrzeżeń ten materiał żeśmy przyjęli, pozytywnie go akceptując.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony PPOŚ? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 16 radnych jest za. Informacja została przyjęta. Również panie komendancie, dziękuję panu i służbom pańskim zawodowym i ochotnikom za dobre prowadzenie tego bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Sprawozdanie z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego na lata 2014-2020 za rok 2017. Do tematu prowadzi nas starosta pan Tomasz Kulnicz. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto.
Proszę.
Dziękuję bardzo Pani i Panowie Radni, Wysoka Rado. Materiał został przedstawiony na komisjach i wiem, że były do niego uwagi. Zostały one naniesione przez Pana Dyrektora. Gdyby jeszcze były pytania, to jest Pan Dyrektor, możemy też odpowiadać na pytania. Bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Panu. Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Pan Sylwester Guźmy. Oddaję Panu głos, Panie Radny. Proszę.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Rzeczywiście dosyć długo trwało. Mieliśmy dyskusję nad tym programem. Były zastrzeżenia, były uwagi. Przy głosowaniu, no powiem wprost, niejednogłośnie negatywną raport uzyskał opinię z naszej strony.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji rewizyjnej i budżetowej Pani Beata Baryk-Starczewska, proszę, oddaję Pani głos.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Połączone komisje rewizyjna i budżetowa pozytywnie zaopiniowały przedstawiony materiał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do dyskusji w tym punkcie. Sprawozdanie z realizacji programu polityki rozwoju. Czy ktoś jest chętny? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego na lata 2014-2020? Kto za, przeciw, wstrzymał się? Dziękuję bardzo. Wszyscy oddali głos. Na 16 obecnych 10 jest za, 5 jest przeciw, 1 się wstrzymał. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Nie jednogłośnie, ale przyjęte. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do projektu prowadzi nas starosta pan Tomasz Kulinicz. Proszę, oddaję Panu głos, Panie Starosto.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, materiał był przedstawiany na komisjach. Posiada pozytywną opinię Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pani Jaworska była obecna, przedstawiała, z czego wynikają takie, a nie inne propozycje podziału w środku z PFRON-u. Gdyby jeszcze były pytania, odpowiemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, w imieniu Komisji Społeczno-Oświatowej Przewodniczący Sylwester Guźmy. Oddaję Panu głos, Panie Radny.
Dziękuję. Tu już Pan Starosta wspomniał. Rzeczywiście Pani Dyrektor Jaworska. Często mi się myli. Przepraszam. Pani Jaworska wytłumaczyła dogłębnie, nas poinformowała i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji rewizyjnej i budżetowej Pani Beata Baryluk-Starczewska, wiceprzewodnicząca, oddaję Pani głos.
Połączone komisje rewizyjna i budżetowa również jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w temacie projektu uchwały w sprawie określenia zadań. Czy ktoś jest chętnych z radnych? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji? Za, przeciw, wstrzymał się. Proszę bardzo, dziękuję. Na obecnych 16 radnych jest za. Projekt uchwały. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok. Referował będzie skarbnik powiatu pan Zbigniew Mazur. Panie skarbniku, oddaję Panu głos, proszę.
Panie i Panowie Radni, omawialiśmy ten projekt po posiedzeniach komisji. On dotyczy globalnego zmniejszenia dochodów i wydatków powiatu, głównie z dwóch powodów. Pierwszy to jest obniżenie wysokości subwencji oświatowej ponad 400 tysięcy i drugi o zmianie harmonogramu wydatków planowanych w związku z kontraktem samorządowym, gdy to powoduje oczywiście obniżenie deficytu i obniżenie przychodów, które planowaliśmy na ten rok. Gdyby były szczegółowe pytania do tej uchwały, to odpowiem na nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Głos zabierze pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej. Proszę.
Dziękuję. Na pytania nas nurtujące pan skarbnik rzeczowo i dogłębnie wyjaśnił i jednogłośnie pozytywnie, żeśmy zaakceptowali ten projekt.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji rewizyjnej i budżetowej pani Beata Baryluk-Starczewska, wiceprzewodnicząca komisji. Proszę.
Na połączonych komisjach rewizyjnej i budżetowej również padały pytania, również pan skarbnik na nie odpowiadał i my również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu goleniowskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 16 radnych, 16 radnych jest za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Projekt uchwały, punkt 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2018-2031. To jest ten punkt, który został wprowadzony dzisiaj na sesję. Referował będzie pan Zbigniew Mazur, skarbnik powiatu. Panie skarbniku, oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. I tak jak informowałem na komisjach, przepraszam bardzo za ten tryb wprowadzenia tej uchwały, ale wynika ona z rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego kontraktu samorządowego, gdzie uzyskaliśmy kwotę ostateczną tej inwestycji. W związku z tym, żeby porządkować budżet, trzeba było również dostosować wieloletnią prognozę finansową, czyli ustalić limit globalny w podziale na lata funkcjonowania tego projektu. Stąd konieczność wprowadzenia tego dokumentu, aby można było podpisać umowy i ten projekt realizować przy współfinansowaniu oczywiście ze środków europejskich w ramach kontraktu samorządowego. Gdyby były dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej. Proszę, oddaję panu głos.
To jest projekt uchwały pochodny tej poprzedniej uchwały, stąd nie mieliśmy zastrzeżeń, a dzisiaj jeszcze dostarczono nam załącznik, który resztę wątpliwości wyjaśnia i pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Rewizyjnej Budżetowej pani Beata Baryluk-Starczewska, wiceprzewodnicząca komisji. Proszę, oddaję pani głos.
Ten projekt uchwały również został pozytywnie zaopiniowany przez połączone komisje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę, za, przeciw, wstrzymał się. Dziękuję. Na obecnych 16 radnych jest za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 12. To jest sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Proszę bardzo, referował będzie panie starosto. Czy pan będzie referował ten punkt? Tak. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Pan starosta Tomasz Kulinicz, proszę.
Oczywiście panie przewodniczący, Wysoka Rado, zwyczajowo bardzo bym prosił o zadawanie pytań z podaniem punktu oraz numeru strony i prosiłbym też, abym mógł udzielać odpowiedzi zaraz po każdej z osób, które będą zadawały pytania, by jakoś uporządkować to i w miarę sprawnie, żeby to poszło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w punkcie sprawozdanie z działalności Zarządu Goleniowie. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę bardzo. Przystępujemy do realizacji następnego punktu.
informacja przewodniczącego Rady Powiatu. Panie i panowie radni, chciałbym państwa poinformować, że mamy ten termin do składania oświadczeń majątkowych. Myślę, że każdy z państwa już otrzymał druki, otrzymał te dochody, rozliczył się, żebyśmy je zdążyli złożyć w terminie. I oczywiście tak jak wymaga tego ustawodawca, więc zgodnie ze stanem faktycznym, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś tam nie będzie, czy urzędy nie będą doszukiwać się różnych nieprawidłowości, jakich mamy. Mimo, że już będziemy je składać, składaliśmy je 3 razy, jednak się okazuje, że jakieś tam uchybienia są i bym apelował, żebyśmy się do tego przyłożyli. To po pierwsze. Po drugie chciałem poinformować, że byliśmy razem z panią Izabelą Żabicką na szkoleniu w sprawie nowego prawa samorządowego, które się ukazało. Jest to ustawa z 11 stycznia tego roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. I chciałem jednocześnie poinformować, że on nakłada, ta ustawa na nas, obecną Radę, żebyśmy dokonali zmiany w naszym statucie, tak, aby on zawierał wszystkie nowe sprawy, które są wprowadzone i jak gdyby uporządkował cały statut. Ten nowy statut ma być przyjęty jeszcze przez tą Radę, natomiast będzie obowiązywał już następną wybraną Radę. A więc musimy to wszystko przygotować. Dużo jest rzeczy nowych, chociażby to, że musimy powołać komisję skarg i wniosków. Tak jak dzisiaj jest obligatoryjnie komisja rewizyjna, będzie skarg i wniosków. A więc ona będzie się zajmowała pewnymi rzeczami, które do nas trafiają. Dużo się w niej mówi również o roli opozycji. Jak gdyby tu się sugeruje, że sama opozycja powinna mieć stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej. Oczywiście to wszystko będzie zależało, jak w statucie zapiszemy. Do tego oczywiście kadencja 5-letnia. Przewodniczący Rady ma być pracodawcą dla swoich pracowników, także pani Agato, pewnie nie będę pani pracodawcą, ale ktoś tam to będzie robił. A więc tu się jak gdyby idzie dalej to prawo pracownicze, mimo że przewodniczący pełni tą funkcję społecznie, to się nakłada takie obowiązki. Jest obligatoryjne prowadzenie imiennego głosowania, a więc wszystkie wydruki, które będziecie państwo dzisiaj głosować, będą z tego wydruki, one będą załączane do wszystkich protokołów. Będą one załączane, a więc nikt nie powie, że głosował tak czy inaczej, chyba że jest to głosowanie tajne, ale to już jest inna rzecz w sprawach indywidualnych, osobowych, a więc takich, czy jakichś tam powiedzmy obejmujących tajemnice. Wszystkie obrady mają być nagrywane i emitowane. A więc my też stoimy dzisiaj już w przededniu tej firmy, która nam zrobiła to nagłośnienie, zainstalowanie kamery. Myślę, że sprowadzimy taką kamerę obrotową, która będzie przy zajmowaniu głosu, na ten głos będzie reagować i będzie to nagrywać. Będziemy to mieli obowiązek emitować. Przy głosowaniach chciałem powiedzieć, nie będzie tak jak dzisiaj ktoś podnosi bądź też nie podnosi rękę, ale będzie obligatoryjnie musiał podnieść rękę do góry, tak żeby ten ktoś ogląda program, wiedział czy radny głosował, czy nie głosował, a jak on zagłosuje, no to już później pokaże sam wynik głosowania. Dużo się mówiło o sprawach interpelacji i wniosków. Dzisiaj tak jak mówimy naraz na naszych radach, że są interpelacje, wszystkie interpelacje wnioski mają być na piśmie. Nie będzie wniosków, że ktoś tam powiedział, później można to różnie interpretować. A więc wszystko ma być na piśmie zgłoszone. Oczywiście każdy klub będzie miał prawo wnieść jeden projekt uchwały na posiedzenie Rady. Oczywiście z wyprzedzeniem co najmniej 7-tygodniowym, bo wtedy jest obligatoryjnie jak gdyby umieszczenie go w porządku, ale taką możliwość będzie miał. Będzie raz do roku wysłuchanie publiczne o stanie gospodarki czy majątku. W gminach to będzie gminy, a w powiecie będzie powiat. Czas jest nieograniczony. Nie wiem, jak to będzie, różnie to mówią. No, czas jest nieograniczony, tak jak dzisiaj mamy tam u siebie 10 minut czy 5 minut wystąpień, to będzie też musiało być ujęte. A więc chciałem poinformować, że naprawdę jest dużo, dużo zmian, które czeka nas w najbliższym czasie. W związku z tym proponuję po rozmowach tutaj z moimi zastępcami, żebyśmy w miesiącu maju powołali komisję do spraw statutowych. Bardzo bym prosił po dwóch przedstawicieli z każdego klubu. Myślę, że nie ma co więcej przedstawicieli powoływać, ale chodziło o to, żebyśmy byli w miarę ta komisja sprawna. Modelujcie Państwo po dwóch przedstawicieli z klubu i na sesji majowej byśmy taką komisję powołali statutową, a więc proszę. A więc komisja, która by opracowała ten statut. Oczywiście tu nie ulega wątpliwości, że pani sekretarz powiatu i pan skarbnik jest nieodzowny przy tym. A więc chcielibyśmy te wszystkie rzeczy ująć. Ma być on tak czytelny, żeby każdy mógł sobie dojść, przeczytać, zobaczyć, jak on wygląda. Dostęp do materiałów ma być dla radny ma inną pozycję mieć, radny będzie mógł przeglądać wszystkie materiały, jakie zapragnie, kiedy zapragnie. Powiem, że dyskusje były różne, bo są różni radni, jeden potrzebuje jeden dokument, inny przychodzi i bierze z 4 lat, kto to ma robić, ile to ma kosztować gminę czy powiat. Wiemy sami, jacy są różne osobowości, a więc mówię, jest dużo takich nieznajomych, ale to co ujmiemy w tym statucie, będzie obowiązywać już nowo wybraną radę. No myślę, że tutaj pewnie wszyscy będą radni tak jak my, a więc powinniśmy zwrócić uwagę, żeby i on również nam tutaj dobrze służył. Jeszcze raz, jak powiedziałem, w maju bardzo proszę wydelegować. Będzie to również porządku obrad po dwóch przedstawicieli z każdego klubu. Klub będzie miał liczyć 3 osoby w tych nowych zapisach, a więc jest też on obligatoryjnie ujęty, będzie miał prawo zgłaszać projekty uchwał i innych. Także mówię, jest duża rola, jak gdyby transparentność tej ustawy doprowadza do tego, że no każdy, kto coś powie, to musi się nad tym zastanowić, żeby to nie poleciało w eter czy gdzieś indziej. Dostępność. Po wyborach było bardzo dużo, które nas czekają na jesień. Temat jeszcze nie zapadł, kiedy będzie. Prawdopodobnie mówi się, że to może być 4 listopada. Nawet się mówi, że może to będzie styczeń, więc widzicie sami Państwo, jest przed nami dużo rzeczy niewiadomych. Mają być 2 komisje. Komisja do spraw przeprowadzenia wyborów, która będzie wydawać listy i patrzeć, jak to przebiega, i komisja do spraw ustalenia wyniku wyborów. To będzie 2 komisja, a więc ona będzie miała za zadanie policzyć głosy. Każdą jedną kartkę, która będzie wyciągana z urny, będzie przewodniczący rady komisji podnosił, pokazywał do kamery. I powiedzmy, jeżeli to mówimy o wyborach na burmistrza, no to jest jedna kartka, ale jeżeli mówimy o sejmiku, powiatu, to więc każdym trzeba będzie przeglądać, pokazywać, no ale to już jest problem techniczny. Tu również chodzi o to, żeby to było jasno czytelne. Oczywiście będą powołani komisarze do spraw wyborów. Dzisiaj najnowsza informacja, że jest tym bardzo trudno. W Koszalinie potrzebują 6, nikt się jeszcze nie zgłosił. Jak to dalej będzie prowadzone, naprawdę duży będzie ból głowy dla i myślę dla gminy, i dla powiatu, i dla sejmiku, żeby to wszystko zgrać i przygotować. Warto było być, byliśmy, jak powiedziałem, z panią Izabelą Żabicką, bardzo dużo było nas 75 przewodniczących powiatu i gmin, a więc zainteresowano duże i myślę, że skorzystaliśmy tego dość dużo, te materiały i tą wiedzę, które mamy. Tyle, jeżeli chodzi o informacje z pracy, informacje przewodniczącego rady. Jeżeli ktoś by chciał z Państwa coś więcej na ten temat, również służę Państwu odpowiedzią. I teraz przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Bardzo się proszę. Zgłasza się pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem poinformować Państwa, że w ślad za informacjami, które przedstawił nam ostatnio dyrektor szkoły muzycznej, które niepokojąco informowały o tym, że są czy trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów, aby ewentualnie likwidować filie szkół muzycznych, wystąpiłem z takim apelem w imieniu nas jako organu prowadzącego i do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a później bezpośrednio do samego ministra, aby w ramach tego, co mówi Centrum Edukacji Artystycznej, że te prace w jakimś stopniu trwają, choć nikt oficjalnie tego do końca nie potwierdza, a wiemy, że różnego typu szkoły są planowane do likwidacji gdzieś na południu Polski, to prosimy, aby w tym przepisie szkoły powiatowe, których niewiele jest na terenie kraju, chyba na terenie województwa, jedyna nasza, która posiada taką filię tworzoną w roku 2000 przy okazji przejmowania tej szkoły na potrzeby prowadzenia przez powiat, żeby ta szkoła była troszeczkę inaczej, żeby była pewna furtka nieregulująca tego, że wszystkie szkoły posiadające filie trafiają do likwidacji, tylko aby ministerstwo, czy ewentualnie osoby zajmujące się przygotowaniami zmian przepisów wzięły pod uwagę to, że są troszkę różnego typu szkoły i rozważyły pozostawienie tej filii, bądź też umożliwiły nam chociażby prowadzenie tej szkoły dalej w Nowogardzie. I tutaj też podajemy argumenty, że w tym momencie tak naprawdę są to dwie odrębne szkoły o bardzo podobnej liczbie uczniów. Pan dyrektor również zapewniał, że w momencie likwidacji filii tak naprawdę mógłby przyjąć tylko może, nie wiem, 20-30%. Pozostała część dzieci z Nowogardu byłaby po prostu pozbawiona możliwości edukacji artystycznej, czego byśmy nie chcieli. Dlatego też informuję Państwa o takim wystąpieniu i jeżeli będzie jakakolwiek odpowiedź, również Państwu ją prześlę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Przystępujemy do punktu interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Bardzo proszę chętnych radnych o zgłaszanie się. Pani Beata Baryluk-Starczewska, bardzo proszę, oddaję pani radną głos. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Interpelacje drogowe, jak to zwykłam, ponieważ stan naszych dróg jest jaki jest, pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym sprawa pierwsza. Proszę o remont drogi w miejscowości Mosty w kierunku od skrzyżowania przy przedszkolu. Mam tutaj na myśli wykonanie nowej nawierzchni. To nie jest długi odcinek, stanowi on około 200 metrów. Stan tej drogi jest naprawdę tragiczny i myślę, że to nie jest przesadne słowo. Kolejna interpelacja. Proszę o uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej w miejscowości Mosty na kierunku od skrzyżowania w kierunku Danowa i w drugą stronę od skrzyżowania w kierunku jednostki wojskowej w Mostach. Sprawa kolejna. Proszę o zwrócenie się do zarządcy drogi, jest to droga wojewódzka, o uzupełnienie ubytków w tejże drodze w kierunku od Mostów do Maszewa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani radny. Zgłosił się pan radny Kazimierz Lębas. Panie radny, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Właściwie tak jedno pytanie, to już pan starosta mi odpowiedział, ale ja bym prosił może, żebyśmy to wystąpienie pana starosty dostali do wiadomości jako radni, bo my, no nie będę mówił, że jesteśmy atakowani już w Nowogardzie, bo poszedł duży artykuł w prasie nowogardzkiej, że likwidacja jest w chwili szkoły muzycznej w Nowogardzie. No i tu były różne pomysły, co z tym zrobić. Ja myślę, że do czasu udzielenia odpowiedzi przez właściwą jednostkę nie będziemy nic w tym kierunku, myślę, robili. Druga rzecz, to chciałem powiedzieć, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na swoją interpelację w sprawie danych dotyczących, powiem krótko, szpitala w Goleniowie. Ja chciałem powiedzieć, że ja na te dane oczekuję odpowiedzi od zarządu, bo jak wiem, pani prezes odpowiada tutaj niektórym naszym radnym, że ona nie jest upoważniona do udzielania informacji radnym i to się zgadza. Pani prezes ma obowiązek przedłożyć informację zarządowi jako najwyższemu organowi szpitala, a zarząd dopiero może udostępnić te dane radnym i taka powinna być kolejność i myślę, że doczekamy się na te informacje, które wnosili tu po prostu i radni, pozostali radni, jak i ja, a pan starosta odpowiedział mi, że udzieli odpowiedzi, kiedy taki zarząd takie dane otrzyma i rozumiem, że jeszcze do dnia dzisiejszego nie otrzymał. Panie starosto, przeglądałem sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami, czyli od 1 lutego do 1 marca. Nie doczytałem się w tym sprawozdaniu jakiejkolwiek zmianki na temat tej inwestycji kulic, bo interesowało mi, co będzie sprawozdanie. W sprawozdaniu nie było ani zdania, natomiast wiemy, ile działań było ze strony członków zarządu, więc w związku z tym myślę, że ta sprawa powinna mieć również odzwierciedlenie sprawozdania z działalności zarządu, żebyśmy w końcu wiedzieli, kto działa w imieniu zarządu, a kto działa może jako osoba, tak, w imieniu własnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pan Sylwester Gorzny. Radny, proszę, oddaję pana głos, panie Gorzny.
Dziękuję bardzo. To, o czym powiem, to wiem, że nie tylko zależy od nas, od zarządu, od radnych, ale chciałbym zaapelować, już to na naszym posiedzeniu komisji naszej zgłaszałem i jeszcze raz chcę powtórzyć oficjalnie. Proszę państwa, coś trzeba zrobić, apelować do władz wyższego sortu odnośnie odblokowania tej drogi na Dąbie, od autostrady w kierunku Dąbia. No tam są sceny dantejskie, się dzieją. Ja rozmawiałem już z panem dyrektorem Zaborowskim. No, gdyby to było możliwe z naszej strony, jakiś apel wystosowania do władz wyższego rzędu, no to o to byśmy prosili, bo tam rzeczywiście dojdzie kiedy do poważnej tragedii, a zbliża się okres letni, sezon wakacyjny, będzie tam utrapienie. O to bym prosił. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pani radna Teresa Chodyko. Proszę, oddaję pani głos.
Dziękuję. Akurat tutaj miałam też wniosek podobny, taki sam jak mój przedmówca. Też chciałam właśnie prosić o rozważenie i przeanalizowanie tego problemu, żeby tą drogę udrożnić, bo jest to ważna droga w sytuacjach awaryjnych. Następnie mam temat jeszcze drogowy i proszę o zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej Żywej Błoci. Jest to droga numer 4133Z, która biegnie na odcinku od Strugi Goleniowskiej do nieruchomości numer 46A. Jest to droga, która jest dziurawa, brak poboczy, zupełnie brak poboczy i w niektórych miejscach uległ asfalt całkowitym, ta droga o całkowitemu zniszczeniu, brak asfaltu i są takie odcinki, że może przyjechać tylko jeden samochód, a jest tam dość duży ruch, ponieważ przemieszczają się tą drogą samochody z Budimexy, które zajmują się budową drogi. Następnie tiry, samochody wożące drewno duże, w związku z czym istnieje duże niebezpieczeństwo, ponieważ jest ta droga uczęszczana przez pieszych również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Danuta Paryniarz, proszę bardzo, oddaję pani głos.
Mam przycisnąć?
Proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Pierwsze zapytania skieruję do pana starosty w związku z zatrudnieniem specjalisty do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, Jowity Pawlak. Pytałam o to na poprzedniej sesji i odpowiedź, którą otrzymałam, właśnie sprawiła, że mam szereg różnych innych wątpliwości, których wcześniej nie miałam. Dlatego pozwolę sobie zadać pytania, którymi te wątpliwości zechcę rozwiać. Po pierwsze, mam pytanie, kiedy został ogłoszony konkurs na wyżej wymienione stanowisko, jakie były kryteria konkursu i kiedy został on rozstrzygnięty, ile osób przystąpiło do wymienionego konkursu. Ponadto proszę o udostępnienie protokołu komisji konkursowej, najlepiej jeszcze dzisiaj po sesji. Po drugie, w jaki sposób pan starosta pełni nadzór nad pracą pani specjalistki? Czy zatwierdził pan plan pracy? Po trzecie, czy charakter wykonywanej pracy na rzecz starostwa przez panią Jowitę Pawlak nie koliduje z inną działalnością tej pani? Na przykład, czy nie występuje konflikt interesów zawodowych i czy nie jest on konkurencyjny? Po czwarte, z jakich powodów jest to odrębne stanowisko, które ma współpracować w szczególności z naciskiem na w szczególności z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju, o czym jest mowa w punkcie 6 na stronie 34 regulaminu organizacyjnego. Następnie proszę uzupełnić dostarczoną mi tabelę przedstawioną jako sprawozdanie pani specjalistki o informacje dotyczące jej osobistego udziału w wyszczególnionych programach. Informacje proszę, by były ujęte w kolejnych dodatkowych kolumnach i powinny dotyczyć realizacji programów, koordynowania, rozliczania projektów jako podstawowych zadań przydzielonych tej pani. Po szóste, proszę o informację, w ilu projektach uczestniczy pani specjalistka w charakterze koordynatora i czy otrzymuje za to wynagrodzenie finansowe poza stosunkiem pracy. Następnie, proszę o informację, ile środków finansowych pozyskano ze wszelkich dostępnych środków zewnętrznych dzięki stanowisku specjalisty do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, o czym poprzednio pytałam i takiej odpowiedzi nie uzyskałam. Pytam również, z iloma podmiotami zewnętrznymi nawiązała pani Jolita Pawlak współpracę w celu wspólnej realizacji projektów i jakie są na to dokumenty. Po dziewiąte, proszę o wskazanie osób ze starostwa, które uczestniczą lub uczestniczyły w pracach związanych z przygotowaniem, realizacją, koordynowaniem projektów związanych z możliwością pozyskania dla siebie środków finansowych jako dodatkowej możliwości wynagrodzenia za pracę w okresie za 2015 do 2018 roku. Proszę przedstawić w formie tabelarycznej nazwę projektu, koszt projektu, otrzymane wynagrodzenie za osobiste działanie przy projekcie pani specjalistki i osób zaangażowanych w poszczególnych projektach. To jedno. Po drugie, pytanie dotyczące zupełnie innej dziedziny. Proszę. Odnoszę się teraz do zapisów ustawy zawartych w dzienniku urzędowym, przepraszam, w dzienniku ustaw 2018 roku, pozycja 441, przepraszam. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Panie starosto, dopuszcza pan u nas do tego, aby flaga Rzeczypospolitej Polskiej była podniesiona na budynku starostwa jako siedziby urzędu, organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, będącego jednocześnie miejscem jego obrad, aby codziennie w nocy, w dzień, przez wiele miesięcy w roku, a nawet na jego przełomie, w Sylwestra, flaga powiewała na budynku starostwa. Flaga państwowa jest przez to zanieczyszczona, powszednieje i nie oznacza jakichś doniosłych wydarzeń. Poprzez takie działanie nie realizuje pan zapisu ustawowego, aby otaczać ją czcią i szacunkiem. Ponadto nie realizuje pan zapisu artykułu 7, podpunkt 1 ustęp 6 wyżej wymienionej ustawy, w myśl którego flaga musi być podniesiona na budynku starostwa, jeśli odbywa się w nim sesja Rady Powiatu, tak jak dzisiaj. Jednak poprzez codzienne jej eksponowanie wprowadza Pan w błąd nie tylko mieszkańców powiatu, ale i inne zainteresowane osoby, które dopytują, cóż takiego ważnego dzisiaj się dzieje, że są wyeksponowane flagi. Świadczy to źle o zarządzającym starostwem i powiatem, a jest szczególnie naganne, gdyż ustawa odwołuje się do czci, szacunku oraz obowiązku poszanowania godła i flagi. Pytanie, dlaczego codziennie w starostwie nie jest przestrzegane prawo wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych we wskazanym dokumencie urzędowym w zakresie, o którym wyżej mówiłam. Teraz jeszcze jedno, jeśli Państwo pozwolą, odniosę się do sprawy, która przebrzmiała przed chwilą, mianowicie do sprawozdania z programu polityki rozwoju powiatu goleniowskiego. Tak się złożyło nieszczęśliwie, że nieopatrznie doszło do głosowania i przegapiliśmy moment wzięcia udziału w dyskusji. To też proszę o przyjęcie mojego stanowiska w tej sprawie, a jak mniemam także innych osób, które wypowiedziały się przeciw uchwaleniu tego dokumentu. Przepraszam, nie dokumentu, tego sprawozdania, które dokumentem nie powinno być. Powiem tak, nie wnosi to sprawozdanie żadnej istotnej wiedzy na temat polityki rozwoju powiatu goleniowskiego. Żadnej. Jest na poziomie, przepraszam, a la Makota. To, że ktoś wniósł na dzisiaj poprawki jakieś, o których zupełnie nic nie wiem i nie chcę na daną chwilę wiedzieć, ponieważ żyję innymi sprawami, to nie ma dla mnie kompletnego znaczenia. Sprawozdanie, jak wiele innych dokumentów, które wychodzą z Wydziału Inwestycji i Rozwoju, jest niemerytoryczne, nie powinno podlegać przegłosowaniu i dziwię się Państwu, że znalazło w Państwa oczach uznanie jako coś wartego tego, żeby podnieść za nim rękę. Powiem tak, wielokrotnie nad dokumentami, które analizowaliśmy, a chodzi o dokumenty pochodzące z Wydziału Inwestycji, trzeba było mieć dużo wyrozumiałości, dużo takiego, no nawet nie wiem jak to nazwać, wyrozumiałości po prostu, żeby podnieść rękę za czymś, co wychodzi z tego wydziału. Pan, panie starosto, mniemam, nie zapoznał się z tym dokumentem, ponieważ mówiłam o tym na posiedzeniu komisji, nie było tam pana podpisu, nie było pana na posiedzeniu komisji, żeby mógł pan zreferować niektóre sprawy, a sprawozdanie przedstawione nam nie wnosi kompletnie niczego. Nie wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy zmierzamy do celu, do jakiego celu, czy osiągamy założone cele. Pan dyrektor wydziału mówi, że wnioski powinnam sobie sama wyciągnąć. Ja sobie wyciągnęłam wnioski, między innymi takie, o których teraz mówię, ale to powinno być zadanie osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za te sprawy. Uważam, że podstawowe narzędzie, jakim jest realizowanie programu polityki rozwoju powiatu, leży u nas w gruzach. Tak jak wiele poczynań, co do których mamy ciągle jakieś wątpliwości, z powodu których jesteśmy niezadowoleni. To tyle gwoli do powiedzenia tego, czego nie udało się powiedzieć wcześniej, jak mówię, z powodu przeoczenia. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie nie zgodzić się z panią radną, bo przy każdym jednym temacie pytałem, czy są dyskusje, nie było dyskusji, więc zamykam. Ale to daliście państwo również swój stanowisko głosując, bo jak pamiętam, 10 było za, 5 przeciw, jedna się osoba wstrzymała. Myślę, że to też będzie nauczka na przyszłość, że trzeba będzie bardziej zwracać na to uwagę. Dziękuję pani bardzo. A teraz głos oddam panu radnemu Kazimierzowi Lembasowi. Proszę bardzo, panie radny.
Ja bardzo dziękuję. To pomyłka, kolega zamiast swój nacisnął mój. Moje urządzenie i dlatego ja jeszcze raz...
Zabieram pan głos. Właśnie byłem zaskoczony, że tak pan często dzisiaj dyskutuje. Proszę bardzo, pan radny Jerzy Jabłoński. Proszę, oddaję panu głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie dotyczące takiego zdarzenia. Otóż powiat przystąpił jako partner do realizacji projektu utworzenia w Nowogardzie podmiotu działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Wartość tego projektu wynika z materiałów, ma wynosić prawie 2 miliony złotych. Z tego wartość zadań przypisanych dla powiatu to kwota 474 tysiące złotych. Chciałbym coś więcej na temat tego projektu się dowiedzieć. Stąd moje pytanie. I drugie pytanie dotyczy takiej sprawy. Otóż zarząd powiatu poprosił panią dyrektor, prezes Szpitalnego Centrum Medycznego o przygotowanie poprawionego planu rzeczowo-finansowego i planu naprawczego Szpitalnego Centrum Medycznego. Pani prezes miała te materiały przygotować. Mam pytanie w związku z tym, czy my jako radni dostaniemy również te opracowania? Bo ostatnio na komisji, pytając panią prezes o te sprawy, nie uzyskaliśmy żadnej informacji oprócz tego, że sytuacja szpitala nie jest najlepsza, że jest ujemny wynik około 1 800 tysięcy, że jest 600 tysięcy zobowiązań wymagalnych i tak dalej, więc to są niezbyt pocieszające informacje. Pytanie zachodzi takie, kiedy się dowiemy, że należy udzielić kolejnej pożyczki dla szpitala w nie wiadomo jeszcze jakiej kwocie, ale na pewno nie małej, wielomilionowej, żeby pokryć te straty, które ten wynik, który jest dotychczas osiągnięty. Stąd to pytanie, czy my dostaniemy te materiały? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zająć głos? Pani jeszcze raz, pani Pryniarz. Proszę, 10 minut.
Kontynuując wątek pana radnego Jabłońskiego, wątek szpitala, proszę o rozwianie moich wątpliwości co do stanu faktycznego wyniku finansowego szpitala w momencie przekazania funkcji nowej pani prezes. Z wiedzy, jaką posiadamy, wynika, że to był wynik wynoszący na minusie 1 660 000 złotych. I teraz tak, moje pytanie w sumie zmierza do tego, że miesięcy parę temu udzieliliśmy szpitalowi pożyczki na kwotę 1,5 miliona złotych. Wydaje mi się, bo z prostego wyliczenia finansowego to powinno wynikać, że ta pożyczka powinna zredukować, zminimalizować ten wynik ujemny szpitala. Tymczasem nowe wyliczenia, które właśnie przedstawiła pani prezes, wskazują, że ten wynik finansowy jest pogorszony. Stąd też zmierzam do tego, żeby dowiedzieć się, czy w momencie obejmowania przez panią prezes, nową panią prezes funkcji, to była kwota wyższa, powiedzmy ponad 3-milionowa, czy istotnie kwota 1 660 000, bo wracam do tego, 1,5 miliona złotych pożyczki udzieliliśmy na zażegnanie problemu, jaki właśnie jakim był ten ujemny wynik finansowy w podanej kwocie. To jedno i nie wiem, czy będę mogła tu najlepszego specjalistę od finansów poprosić, jeśli pan, panie przewodniczący, na to pozwoli, bo ja bym chciała prosić o odpowiedź teraz, żeby mieć wyobrażenie. I jeszcze jedno, w świetle odpowiedzi na interpelację dość obszerną, którą dziś otrzymałam ze szpitalnej spółki, ale nie zdążyłam jej jeszcze przeanalizować, gdzie jest mowa o długach szpitala wobec powiatu, prosiłabym pana, panie skarbniku, o wskazanie pełnej kwoty, której użyczyliśmy szpitalowi borykającemu się z problemami finansowymi. Że po drodze sobie przypominam właśnie ta pożyczka na spłacenie firmy budowlanej Taran, że wcześniej jeszcze w latach, w roku 2000, wiem, szóstym czy dziesiątym, i w szóstym, prawda, dobrze pamiętam, dziesiątym także, tak, też były udzielane, które zostały zniesione, zredukowane, które zostały umorzone, mówiąc może bardziej fachowo, a co jeszcze jest nam szpital winien i no, czy on będzie w stanie po prostu nam to spłacić, tym bardziej, że znajduje się, jak słyszymy, no, w coraz gorszej kondycji finansowej, nad czym ubolewamy i staramy się pomóc, ale nigdy jakichś optymistycznych od dłuższego czasu informacji na ten temat nie uzyskujemy.
Dziękuję bardzo.
I panie przewodniczący, bo to jeszcze nie będzie ostatnia rzecz, ale nie, jeśli można...
Proszę.
Ja też proszę, czy mógłby pan skarbnik udzielić tej odpowiedzi?
Ja myślę, że tutaj niech starosta decyduje, ja nie będę ich zaręczał.
Dobrze.
Pani chciała już odpowiedź? Ja myślę, że jeżeli pani wyczerpie wszystkie swoje pytania, to chciałbym się odnieść, bo ja jestem po rozmowie z panią prezes i prosiła, żeby wszystkie sprawy dotyczące szpitala, skoro to jest spółka, nie wszystkie da się opowiedzieć, będą pisemnie odpowiadane każdemu zgłaszającemu na radzie i taką mamy no, wstępną, no tak żeśmy się porozumieli, że to nie wszystko, to co nawet pan radny Lembas powiedział, nie wszystko da się opowiedzieć i w związku z tym myślę, że to do pan starosta też o tym wie i dostanie pani odpowiedź na piśmie, żeby to nie było w takiej formie zapytań. Zresztą jest tutaj pan członek zarządu Piotr Ruciński i tu chyba są też państwo ze szpitala, tak? Moglibyście się później odnieść, ale to mówię tylko w takiej formie. Wszystko będzie spisane, oddane. Proszę bardzo, niech pani kontynuuje.
Panie przewodniczący, ja ubolewam nad to, ja nad też. Tym, że nad czym pan, bo ja... Nad...
No też, że nie mamy odpowiedzi, tak jakby chociażby no dzisiaj od ręki, że to wszystko idzie i wiemy, co jest, gdzie, jak.
Ale... Bo ja nad czym innym ubolewam? Nad tym, że zadane indywidualnie pytanie znajduje odpowiedź też indywidualną do mnie, a myślę, że to jest materiał na tyle ważny, że powinni być poinformowani poszczególni radni.
Bo... Myślę, że to się rzuci na PIP i każdy będzie wiedział, no, każdy z radnych. Wszystkim trafią te odpowiedzi, które pani zadałaś i wszyscy będą Dobrze. Mieć odpowiedź.
Dobrze.
Proszę.
Czy dzisiaj pan starosta albo pan skarbnik będą odpowiadać? Bo myślę, że po tym, co zaraz przeczytam, to nikomu nie zechce się mówić na żaden temat.
Proszę, ja muszę, niech pani kontynuuje swoje wszystko.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałam kolejny raz przedstawić stanowisko w sprawie sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym spółka z o.o. w Koleniowie. Prosimy o przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji w naszym szpitalu. Stanowisko to dotyczy żywotnych spraw szpitalnej spółki oraz oceny zagrożeń wynikających z niewłaściwego nadzoru właścicielskiego nad szpitalem. Powodowani troską o dobro szpitala i jego pracowników wyrażane następujące stanowisko, pod którym podpisali się czytająca pan Jerzy Jabłoński, pan Kazimierz Lembas, pan Czesław Siwek. Treść stanowiska jest następująca. Jesteśmy świadkami zatrważających problemów występujących w szpitalnej spółce, czemu dała wyraz nowa pani prezes Jolanta Haraszuk na posiedzeniach ostatnich komisji, określając obecną sytuację jako kryzysową. Z powodu braku obsady lekarskiej jest realne zagrożenie dla oddziału internistycznego, któremu grozi zamknięcie. Czarny scenariusz rodził się przez lata, podczas których byliśmy świadkami postępującej degradacji szpitala, jego renomy wypracowanej przez ponad 60 lat. Byliśmy świadomi niezrozumiałego, karygodnego przyzwolenia obecnego organu właścicielskiego, to jest zarządu powiatu, na działalność poprzedniej pani prezes, która objęła zarządzanie szpitalem, w którym była pełna, fachowa obsada medyczna. Jednak w krótkim czasie pani prezes wyzbyła się wielu cenionych lekarzy, specjalistów, sama będąc specjalistką od dokręcania śruby w sposobu zarządzania akceptowanego przez pana starostę, co publicznie przyznał. Była pani prezes spowodowała spustoszenie wśród kadry szpitalnej. Na szczęście część jej została. Chwała tej części. W rezultacie doprowadziła do zapaści oddział ginekologiczno-położniczy, który zamknięto, po czym oddaliła się z miejsca swojej szkodniczej działalności, by rozpocząć ją w innym miejscu, jak to już czyniła wielokrotnie. Na nic dały się prośby personelu medycznego skierowane do starosty Tomasza Stanisławskiego. Prośby te w alarmującym tonie zostały wyrażone w listach otwartych w 2015 roku i będziemy to przypominać do bólu. A poprzedzone spotkaniami starosty z kadrą medyczną, starosta mimo obietnicy złożonej kilkunastu lekarzom, że podejmie interwencję u pani prezes, zlekceważył ich głos, nie zajął się sprawami zgłaszanymi przez nich, co w konsekwencji doprowadziło do ich odejścia ze szpitala. To był ten czas, kiedy wypowiedzenie z pracy złożyło jednocześnie grupowo czterech lekarzy internistów, w ślad za nimi odchodzili także inni. Wyniszczającą politykę kadrową skutkującą odchodzeniem lekarzy specjalistów do innych placówek medycznych na usprawiedliwienie karygodnych błędów nazywano wówczas podkupywaniem lekarzy, a chirurg ze szpitala zatrudniony przez panią prezes, znajomy, pan profesor Ostrowski nazwał środowisko, z którego się wywodzi, środowisko nasze szpitalne, środowiskiem zdemoralizowanym, cytuję, łasym na każdą złotówkę, przy czym sam nie miał skrupułów pobierać kilkutysięcznego wynagrodzenia za bycie na etacie administracyjnym. Miejmy świadomość tego, że nie przeciwdziałał temu ani organ właścicielski, ani rada nadzorcza, nie wywiązała się z szerokich uprawnień i obowiązków nadzorczych. Złe zarządzanie spółką przez panią prezes, a także nieodpowiedzialne działania najpierw poprzedniego starosty i zaniechania, których się dopuścił obecny starosta przez cały okres swojego urzędowania, pozostały jak dotychczas nierozliczone i bezkarne. Trzeba to głośno powiedzieć, jasno oświadczyć obu panom starostom i całemu organowi właścicielskiemu, że to wy, panowie, jesteście winni tej trudnej sytuacji w szpitalu. Merytoryczną pracę starostów na rzecz szpitala zastąpiły działania o charakterze wybitnie politycznym, prowadzące do kumoterstwa, szczególnie wyraźnego przy zatrudnianiu osób z jednego ugrupowania politycznego, Polskiego Stronnictwa Ludowego. A o liczne przykłady łatwo nawet w tej chwili. To wy, panowie, przedstawiciele organu właścicielskiego, powołaliście panią Kasprzyk na prezesa spółki, nie dokonując dogłębnego przeanalizowania i sprawdzenia jej wcześniejszych, w cudzysłowie, osiągnięć w zarządzaniu innymi placówkami medycznymi, choćby powołać się na Stargard czy Świebodzin. Przyzwalaliście na jej zgubne dla szpitala zarządzanie. Stwarzaliście pozory, że wszystko jest pod kontrolą i idzie ku dobremu. Pan, panie starosto Kulinicz, zaklinał rzeczywistość, kiedy ona jawiła się już jako dramatyczna. Mamił pan opinię publiczną nieprawdami. Chciał pan, aby w nie wierzono, nawołując do ciszy wokół szpitala. Teraz od długiego czasu broni się pan przed audytem profesjonalnym, zewnętrznym, niezależnym w szpitalu. A właśnie panu powinno na tym zależeć najbardziej. Godził się pan na dziwaczne zlecenie przeprowadzenia kontroli przez amatora, którego dziełem jest raport nikomu i do niczego niepotrzebny. Uczynił pan z tej kontroli tarczę ochronną dla siebie, ale słaba to tarcza, bo nawet sama pani prezes odżegnuje się od wiedzy zawartej w raporcie, uważając ją za bezwartościową i nieprzydatną. Pamiętajcie, panowie starostowie, że to wy będziecie odpowiadać za upadłość szpitala, bo taka wizja wydaje się być coraz bardziej realna. Ludzie to wiedzą. Obawiają się tego poszczególni pracownicy szpitala. Macie problemy, o które sami się prosiliście, zapracowaliście na nie. Nasz szpital miał lekarzy zdolnych, mądrych, chętnych do pracy. Wielu naszych rodzinnych, miejscowych, po sąsiedzku, byli ze szpitalem związani przez wiele lat. Było im to dobrze, bo identyfikowali się z rodzinnym miejscem, zapracowali na rozwój szpitala i jego renomę. Mając stabilną kadrę, mogliśmy uniknąć problemów, które przetoczyły się przez inne szpitale. Mieliśmy wyjątkową koniunkturę, a z problemami finansowymi można było dać radę, pokonać wspólnie trudności. Ale bez lekarzy szpitalowi nic nie pomoże. Panie starosto, ponawiamy zadane kiedyś panu pytanie, a może by pan tak, idąc za przykładem byłej pani prezes, zwolnił zajmowane stanowisko starosty, gdyż przekroczył pan dawno pewne granice ignorancji nie tylko w odniesieniu do szpitala, ale także innych spraw, które ma pan w zakresie obowiązków, a które pan kompletnie zaniedbał. Pana dymisja byłaby najlepszym rozwiązaniem, honorowym, dobrze widziana przez wielu mieszkańców, którzy także wypowiadają się na portalach społecznościowych, którzy w rozmowach o tym mówią, że jeszcze tak źle nie było. Wielu mieszkańców, którym na losie szpitala i rozwoju naszego powiatu zależy daleko bardziej niż panu. To wszystko.
Dziękuję bardzo. No faktycznie, że to był pański, pani wystąpienie było takie ostre, skrajne, ale nie wiem, czy to nie będziemy komentować. Myślę, że się do tego pan starosta odniesie. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zająć głos? Jeżeli nie ma panie starosty, czy... Przepraszam bardzo. Najpierw pytam starostę. Panie starosto, czy chciał się pan odnieść? Proszę bardzo. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, udzielę odpowiedzi na część z interpelacji, ponieważ nie wszystko jest możliwe i tak musimy państwu odpowiadać na piśmie. Jeżeli chodzi o interpelacje drogowe, oczywiście zostaną przekazane do Wydziału Dróg. Jeżeli chodzi o pisma, o które pytał pan Lembas, mam tutaj przed sobą kserokopię, zostanie państwu skserowane pismo na papierze firmowym, które zostało wysłane do tych wszystkich instytucji. Jeżeli chodzi o informacje z kulic, to po pierwsze, jeżeli nawet zarząd dostał informacji o podpisaniu umowy, to nie jest to w tym sprawozdaniu. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o realizację budżetu, to nie wszystko znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu zarządu, ale zostaliśmy zobowiązani, więc odpowiemy państwu, jak zarząd się do tej sprawy ustosunkowuje. Odpowiadając na interpelację pana radnego Górznego, chciałem przeinformować, że droga, ta nasza była droga o numerze 700, jest przekazana Lasom Państwowym. W tym momencie wiem, że Radio Szczecin informowało kilka tygodni temu o rozmowach między Regionalną Dyrekcją a Nadleśnictwem i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o ewentualnym właśnie otwarciu tej drogi jako udrożnieniu tego odcinka, który często się korkuje i na, no, można powiedzieć, nasze nieszczęście i bez naszej wiedzy, bez naszej zgody są kierowane objazdy przez Klińska, Płucice naszą drogą i sam jechałem kilka dni temu do Szczecina i widziałem, jaki ruch tamtędy się odbywa przez Rurkę i Łozienicę, tak samo przez Kliniska, przez Płucice, Załom, to wszystko jest zapchane, podobnie jak Droga Krajowa numer 3. Ale oczywiście taka interpelacja przez Biuro Rady zostanie przekazana dalej do osób, które są w tym momencie właścicielami gruntu pod tą drogą. Jeżeli chodzi o interpelację pani Teresy Chodyko, również zostanie przekazana do Wydziału Dróg, zostanie pani poinformowana na piśmie. Pani radna Fajniarz pytała o sprawę pani Pawlak. Wydawało nam się, że to, co zostało powiedziane, zostało pani przesłane. Jeżeli tak nie jest, to sprawdzimy i dostanie pani uzupełnienie tej informacji na piśmie. Podobnie jak pan radny Jabłoński, pytając o projekt, przygotujemy odpowiedź na piśmie i w najbliższych dniach trafi on do pana, bo też na pamięć nie znam tych wszystkich projektów, które były realizowane. Jeżeli chodzi o sprawozdanie i sytuację jakby szpitala, jest dzisiaj pod nieobecność pani prezes, obecny członek zarządu, pan Piotr Ruciński. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to za chwilę ewentualnie mógłby on odpowiedzieć o sytuacji w szpitalu. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani radnej Faryniarz, to chciałem powiedzieć, że nie zamierzamy dzisiaj z panem skarbnikiem odnosić się do tych wszystkich rzeczy, których pani napisała, bo z większością się nie zgadzamy. Jeżeli pani oczekuje odpowiedzi, to możemy zastanowić się, analizując poszczególne zdania państwa stanowiska, które no, ewidentnie przybiera formę już teraz tylko i wyłącznie akcji politycznej, bo my jako zarząd od zawsze martwiliśmy się o ten szpital i było dobrze w momencie, gdy finansowanie szpitala w latach 2012-2015 było lepsze niż jest dzisiaj, nie było tych kosztów, a dochody były lepsze i stąd wynik był zawsze oscylował około zera. Dlatego nie będę się odnosił do tego stanowiska, ewentualnie zastanowimy się jako zarząd, czy stanowisko, które wypłynie oficjalnie jako interpelacja, czy też zapytanie, będzie wymagało zajęcia jakiejś formy do niego, czy odpowiedzi i tak dalej. Myślę, że na tą chwilę to jest tyle, panie przewodniczący, na resztę odpowiemy na piśmie. Się.
Dziękuję, panie starosto. Jestem po rozmowie z panią prezes. Upoważniony jest pan Piotr Ruciński, członek zarządu spółki. Proszę bardzo, panie Ruciński, o wypowiedzenie się w tych kwestiach. Proszę.
Dziękuję bardzo, Wysoka Rado, zebrani goście. Na początku chciałbym dodać, że nie jest tak, że w spółce nic się nie dzieje i nie analizujemy tej sytuacji, która ma na dzień dzisiejszy miejsce. Tak naprawdę odbywa się to z dnia na dzień, tylko trzeba zauważyć, że żyjemy w określonej rzeczywistości. My nie jesteśmy zieloną wyspą natura, na którą nie ma wpływu to, co robi główny płatnik i zarządzający służbą zdrowia, jakim jest minister zdrowia i przekazywane przez niego środki finansowe. My tak naprawdę możemy działać tylko w obrębie tego, co jest nam dane od głównego płatnika, czyli NFZ-u. Nie pierwszy raz dzisiaj Państwu tutaj przekażę taką informację, bo już też wielokrotnie miałem możliwość przekazania, że generalnie środki finansowe, które są przekazane na działalności szpitali, są niewystarczające na poziomie 80, a nawet poniżej procent budżetu, co myślę, że nawet i tutaj obecny pan dyrektor Lembas jako dyrektor szpitala o podobnej placówki może to potwierdzić. I tak naprawdę to, co się dzieje, jeżeli chodzi w sferze finansów, w głównej mierze to są te problemy wynikające z niedoszacowania i z tego, że NFZ nie finansuje tak naprawdę żadnych podwyżek, które mają miejsce i w sferze kontraktów z lekarzami z powodu ich braku na rynku i tak naprawdę tak to w tej chwili to jest już prawie że walka o pozyskanie kadry medycznej, której brakuje i to brakuje wszędzie. Myślę, że jak się przysłucha mediom i informacjom codziennym, to praktycznie słychać, że w każdej sytuacji w większości szpitali w Polsce ma to miejsce. Jeżeli chodzi o obsadę, na dzień dzisiejszy szpital ma zabezpieczone to minimum, które jest niezbędne. Oczywiście to minimum pod względem zabezpieczenia nie jest wystarczające i takiego, jakiego byśmy oczekiwali i dla komfortu pracy i bezpieczeństwa i pełnego zabezpieczenia takiego, jakiego byśmy oczekiwali pod względem medycznym. I tutaj od tego problemu nie uciekniemy, bo wszyscy się z tym stykamy. Ja też już wiele razy i mówiłem poprzednio na takich spotkaniach z Państwem, że główny problem w tej chwili to już nie przestają być pieniądze, ale to są sprawy kadrowe, sprawy związane z ilością lekarzy, która nie jest ograniczona i możliwość zabezpieczenia tego niezbędnego minimum. Jeżeli chodzi o działania bieżące planu naprawczego, to na dzień dzisiejszy Rada Nadzorcza nie przyjęła planu w takiej treści i koncepcji, jaka została przedstawiona przez panią prezes. I będzie on opracowywany i doszczegóławiany po to, żeby ująć te wszystkie aspekty, o których tutaj Państwo mówiliście, pytaliście i będzie to tematem obrad najbliższej Rady i dopiero ten dokument trafi do zgromadzenia, żeby zachować odpowiednią procedurę. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o całą sytuację i kontrowersje, jakie zaczynają krążyć wokół mojej osoby, to chciałbym podkreślić, że ja nie jestem członkiem żadnego ugrupowania politycznego, więc nie chciałbym być postrzegany przez ten pryzmat. I w związku z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o moją osobę i te kontrowersje, które zaczynam wzbudzać, podjąłem taką decyzję, że moja wizja działania w tej spółce była odmienna i na dzień dzisiejszy uważam, że ta moja misja się wyczerpała, pomimo tego, że byłem przeświadczony, że prawie że ten rok działalności w spółce i wiedza na temat tej spółki będzie miała możliwość wykorzystania. Dlatego też w najbliższych dniach, oczywiście po rozmowach tutaj i z zarządem szpitalu i właścicielem, mam zamiar złożyć rezygnację z członkostwa w zarządzie szpitala, żeby takich kontrowersji uniknąć, żeby nie koncentrować się na tym, co jest mniej istotne, a całą uwagę skupić na tym, żeby szpital działał jak najlepiej i żeby te decyzje były podejmowane tak, żeby Państwo mieli też nadzieję, że będzie tylko lepiej. Ja wiem, że to, co miałem zrobić, jakby wywołane, oddelegowane jako członek Rady Nadzorczej, podejmując tutaj też i ważne decyzje swoje osobiste i zawodowe, położyłem na szali, podjąłem taką decyzję z pełną konsekwencją tych działań. Dlatego też to, o czym Państwu przed chwilą powiedziałem, w najbliższych dniach też zamierzam podjąć dość, myślę, radykalne decyzje w stosunku do dalszej pracy w spółce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu. Proszę Państwa, ma pani chciała jeszcze zająć głos? Myślę, że jedna osoba. Przepraszam bardzo, niech się pan przedstawi, bo nie znamy pana.
Dariusz Adamczyk, jestem lekarzem Szpitala Powiatowego w Goleniowie, ponad 20 lat. Zanim przekażę głos pani doktor Knap, która jest nowym ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, króciutko państwu tylko przedstawię sytuację kadrową, bo rzeczywiście na tym musimy się skupić. Jeżeli chodzi o lekarzy ogólnie w całej Polsce, wszyscy wiemy, że jest problem. Tutaj jak gdyby w tym momencie, kiedy pani nowa prezes, pani Haraszczuk objęła swoje stanowisko, zastała rzeczywiście spółkę z dużym deficytem lekarzy, głównie w zakresie lekarzy internistów, i problem był naprawdę bardzo duży. Nagle wyszedł problem z oddziałem położniczo-ginekologicznym, bo również lekarze w tym czasie złożyli wypowiedzenia. Działania pani prezes Haraszczuk były skuteczne. Udało się nam reaktywować po miesięcznej pauzie działalności oddział i dzięki temu, że pani doktor Knap przyjęła zaproszenie do pracy, ten oddział dzisiaj naprawdę dobrze działa. Zresztą pani doktor może w dwóch słowach przedstawi aktualną sytuację w oddziale. Problem jest z lekarzami internistami, ale drodzy państwo, to problem jest systemowy. To nie jest tak, że Goleniów się boryka z brakiem lekarzy. Specjalizacje lekarskie odbywają się aktualnie w tak zwanym systemie modułowym. Czyli nie ma internistów tak zwanych ogólnych, tylko lekarze wybierają już pod specjalizację i są albo kardiologami, nefrologami, gastroenterologami, etc. W związku z tym pozyskiwanie lekarzy do pracy w oddziałach jest bardzo trudne. I musimy stworzyć wspólnie, no dzięki tutaj zarządowi, z panią Randą Faryna szczęściowo się zgadzam. Nie ma idealnego zarządzania takimi firmami, jeżeli chodzi o szpitale, ale działania naprawdę zarządu zmierzają do tego, żeby tych lekarzy pozyskiwać. Ale tu już nie chodzi właściwie o pieniądze. Chodzi generalnie o to, że tych lekarzy na rynku nie ma. I musimy wspólnie stworzyć takie warunki, żeby ich tu przyciągnąć. No niestety, większość z nas nie mieszka w Goleniowie, chociaż właściwie ja się prawie już osiedliłem w naszym powiecie, ale jednak większość dojeżdża. I musimy czymś tych lekarzy tu do nas, że tak powiem, przywabić. Mam nadzieję, że uda nam się, bo w tej chwili jest gardłowy problem z interną. Póki co działamy, że tak powiem, właściwie na granicy wydolności. Mam nadzieję, że przezwyciężymy również to, no dzięki zaangażowaniu, no tutaj trzeba powiedzieć, zarządowi i nowej pani prezes, bo rzeczywiście jej wkład jest duży w poszukiwaniu zdanie lekarzy. Ewa, poproszę Cię chwilę o oddziale położniczo-ginekologicznym, bo naprawdę można się pochwalić.
Dziękuję panu doktorze, poproszę panią doktor Knapp.
Dzień dobry. Tak jest. Ja chciałam państwa wszystkich bardzo serdecznie przywitać i powiedzieć jedno. Tak jak ja się zakochałam w waszym szpitalu, to proszę, żebyście mieli świadomość, że ten szpital i ten oddział to jest prawdziwa perełka. Ja byłam wszędzie. SPSK 1, SPSK 2, MSW, stary szpital wojskowy, dyżurowałam w Stargardzie. Naprawdę. Jestem bardzo pracowitym człowiekiem i ja byłam wszędzie. Macie piękny szpital, piękny oddział. Problemy, które w tej chwili są, wynikają z tego, z pewnej niestabilności, którą nam funduje NFZ i z pewnej niestabilności politycznej, która jest tu wkoło. Czuję się trochę jak kij wetknięty w mrowisko, bo ja próbuję też ściągnąć swoich kolegów do pracy tutaj, po to, żeby uratować sytuację na internie. Jak słyszą przepychanki polityczne i słyszą goleniów, naprawdę bardzo się zastanawiają. Nam jest potrzebna stabilna sytuacja. To jest oaza. To musicie państwo podlewać i pielęgnować. Ja dzisiaj przyjęłam ponad 900 pacjentkę do szpitala. Mamy 15 marca. Co chcecie państwo dzielić między Nowogard, szpital w Nowogardzie, a szpital w Goleniowie? Których pacjentów chcecie dzielić? Szpital jest obłożony. Macie chore społeczeństwo pod opieką. To na waszych barkach spoczywa to, żeby była dobra opieka. Robię wszystko. Staję na rzęsach. Macie ludzi z doktoratami, macie ludzi, którzy się poświęcają pracy, ale rzadko kto jest w stanie rzucić tak jak ja wszystko. Wszyscy robią w tej chwili dywersyfikację. Tak, dobrze, przyjdę do ciebie do pracy, ale na jeden dzień tylko, bo ja jeszcze jestem zatrudniony. W Kamieniu, w Świnoujściu i jeszcze w Szczecinie. Wszyscy dywersyfikują, bo jeżeli upadnie szpital w Goleniowie, to ja mam jeszcze 3-4 inne miejsca pracy i nic mi się nie stanie. Takich szaleńców jak ja, proszę państwa, nie ma wielu. Nie ma wielu i dobrze, żebyście państwo mieli tego świadomość. Jak pracuje oddział? Zaraz pokażę, pani Faryniarz. To jest coś niesamowitego. Tylko to wym... Nie, ja dziękuję w ogóle za ten. Ja chciałabym tylko, żeby pani nam pomogła. Nie dlatego, że...
Właśnie. Ja przepraszam bardzo, niech chciałabym... pani wypowie.
Sytuacja jest... Naprawdę, dajcie nam się podnieść z kolan. Mamy w tej chwili dobrych specjalistów na oddziale. Potrzebujemy trochę sprzętu, bo i w momencie, kiedy wprowadziłam ultrasonografy testowe, poradnia w tej chwili wyciąga 200% tego, co mamy zakontraktowane. 200%. Teraz to ja się zastanawiam, czy nam NFZ zapłaci za te 200%. Ale to jest dzięki temu, że ja stawiam i angażuję firmy. Trzeba kupić sprzęt po to, żebyśmy byli bardziej wydajni i żebyśmy mogli zadbać o społeczeństwo goleniowskie. Sytuacja taka, że wasze ulice, nasze kamienice się nie podoba w tej chwili. Nie podoba się. Bardzo państwa proszę, żebyście zadbali o społeczeństwo goleniowskie, bo jest chore. Patrząc na to, co ja przyjmuję na oddział, co jest w poradniach, to są naprawdę to w waszych rękach i na waszych barkach, jeszcze raz powtarzam, spoczywa dobro tego społeczeństwa. Naprawdę robimy wszystko, co się da, żeby to poprawić wydajność tego oddziału, mimo, że tak powiem, w głupi sposób zakontraktowanych procedur według NFZ-u. Potrzebujemy trochę czasu i ta obecna pani prezes też potrzebuje trochę czasu na to, żeby spokojnie móc działać, na to, żeby nie było zamętu politycznego, żeby była stabilna sytuacja. Nam jest potrzebna stabilna sytuacja i spokój pracy. To jest nam potrzebne. I jasne sformułowane pytanie, czy państwu zależy na tym, żeby szpital w Goleniowie istniał? Bo ja nadal mam propozycję pracy ze wszystkich możliwych miejsc. Ale postanowiłam pomóc państwu. Postanowiłam, zakochałam się w tym szpitalu, bo naprawdę jest fenomenalny. To są, poprzednia pani prezes zainwestowała w mury. Teraz ta pani prezes inwestuje w ludzi, którzy zajmą się tym społeczeństwem. I proszę dać jej na to czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani doktor, bo wlałaś pani do nas dużo otuchy.
I chciałem powiedzieć, że tak, jako rada ten temat dość często omawiamy, ale on też wynika stąd, że no, radna też są zobligowani jak gdyby do prowadzenia jej sytuacją. Myślę, że najwięcej co jest, to tych pieniędzy brakowało i zawsze żeśmy to, czy większość patrzy przez formę pieniędzy, ale to nie tylko. Cieszę się, że padły takie słowa, że szpital dobrze zaczyna prosperować, wychodzić i oby tak się to stało. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zająć głos? Panie starosto, zgłoś się pan, bo... Proszę.
Jest.
Proszę, panie starosto. Oddaję panu głos.
Nie, jeszcze raz.
Proszę. Jeszcze nie masz? Nie ma nic. Już wykorzystał pan limit, panie starosto, pewnie swój. Proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jednym zdaniem dopowiedzieć do tego, co powiedziała pani doktor Knap, bo cieszę się bardzo, że tak wysocy specjaliści zechcieli z nami współpracować. Pani doktor wczoraj na nadzwyczajnym zgromadzeniu została zaopiniowana pozytywnie. Można powiedzieć, po części pani prośba o zakup USG. Wiem, że Rada Nadzorcza również podjęła tę decyzję o dwóch aparatów USG i naprawy głowicy tamtej. Także ta decyzja jest już jakby podjęta, żeby tutaj nie było obaw. Oczywiście, że nam zależy na tym, żeby szpital funkcjonował i leczył pacjentów w jak najlepszym wydaniu. To, co pani mówiła, od dawna już słyszymy o tych złych systemowych rozwiązaniach i też ubolewamy, że musimy się zderzać z jakimiś niepotrzebnymi formalnymi problemami, zamiast skupić się przede wszystkim na leczeniu pacjentów z terenu naszego powiatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Nie ma dyskusji, będziemy kończyć. Wysoka Rado, pozwólcie, że w imieniu swoich zastępców z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, szanownym radnym, dyrektorom, kierownikom jednostek, komendantom, mieszkańcom powiatu goleniowskiego, wszystkiego najlepszego z okazji Wielkiej Nocy. Spotykamy się w maju i jak prosiłem, ustalcie sobie państwo po dwóch przedstawicieli do komisji statutowej, żebyśmy mogli powołać ją. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrady 26. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Serdecznie dziękuję radnym, zarządowi i wszystkim nam, którzy uczestniczyli w dzisiejszym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.